Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie dziękujemy, ojcze Grzegorzu. Pozdrawiamy z serca Szczecina. Dzisiaj o sercu będziemy mówili bardzo wiele, bo jesteśmy także w parafii Najświętszego Serca Jezusowego. To sanktuarium, w którym dzisiaj mieliśmy okazję być na Eucharystii. No i trwamy także w tej uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego, ale również w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej to rok Serca Jezusowego, który rozpoczął się w miniony piątek, a więc samą uroczystością, i ogromnie cieszymy się, że tę miłość Serca Jezusowego możemy dzisiaj przelewać na całą Polskę, ale także wszędzie, gdzie są nasi rodacy, ponieważ gościmy dzisiaj także w parafii Towarzystwa Chrystusowców, a więc tego zgromadzenia misyjnego, które zostało posłane do rodaków na emigracji. No i nie ma lepszego przesłania niż opowiedzenie o miłości Jezusa do każdego z nas. Rok Serca Jezusowego w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie, czyli mieć serce dla Boga, to temat dzisiejszego naszego spotkania. Piękna sceneria zresztą tutaj nam towarzyszy i piękna pogoda w Szczecinie. Dzisiaj jesteśmy na plebanii, tak, w studio, żeby tak troszeczkę słuchaczom opisać. I to jest taka przedziwna plebania, gdzie są dwie parafie, prawda? Bo jest parafia Bazyliki Świętego Jana Chrzciciela, ale także Chrystusowcy. No i tutaj widzimy wieżę Bazyliki Świętego Jana Chrzciciela. W naszym studiu ksiądz Jarosław Staszewski, proboszcz i kustosz sanktuarium. Witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz Krzysztof Wąchała, diecezjalny moderator dzieł misyjnych, koła misyjnego, tak? Dobrze mówię, księże Krzysztofie?
Tak. Diecezjalny dyrektor papieskich dzieł misyjnych, tak to się nazywa.
O właśnie, to dyrektor to brzmi jeszcze poważniej w takim razie, a jak diecezjalny to już w ogóle. Jest z nami pani Barbara Chojnacka, kierownik świetlicy środowiskowej Promyczek. I także z duszpasterstwa akademickiego, pani Barbaro, tak? Pan Mateusz Klimek, duszpasterstwo akademickie w sercu.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Mateuszu. I siostra Józefa Sikora z zakonu misjonarek Chrystusa Króla. Szczęść Boże, siostro. To jest i Caritas, i młodzi wolontariusze, i pomoc ubogim. O tym będziemy wszystkim mówić, bo chcemy mówić o sercu dla Boga. Bóg ofiarował nam swoje najświętsze serce. Jesteśmy wszyscy w tym sercu Bożym, no, zamieszczeni, wypisani, wyryci, chciałoby się powiedzieć. I teraz pytamy się o to, jakie są nasze serca. Czy nasze serce bije dla Boga? Księże kustoszu, powiedzmy troszeczkę na temat serca Jezusowego, tutaj tego miejsca, kultu serca Jezusowego, tak byśmy zobaczyli, że to nie zrodziło się dzisiaj, ani wczoraj.
Tak, rzeczywiście historia tego miejsca ma swój początek. Historia pobytu Chrystusowców w Szczecinie także ma swój początek. Kościół, z którego nadawana była dzisiejsza Eucharystia, jest ciekawe, bo w zeszłym roku obchodził równo 100 lat od momentu, kiedy położono kamień węgielny, więc jest to budowla z początku XX wieku, zbudowana w niemieckim przedwojennym Szczecinie jako kościół garnizonowy dla miejscowego garnizonu pruskiego. Wojna przesunęła granice. Niemców w Szczecinie nie było. Ludność, która przyjechała tutaj, pozbawiona kapłanów. I stąd decyzja księdza kardynała Augusta Chlonda, który już wrócił do Polski, żeby na ziemię odzyskane, jak to się wtedy mówiło, posłać tych, którzy ocaleli, którzy byli pod ręką. Przyjechało tu kilku kapłanów z Kresów Wschodnich. Ksiądz arcybiskup posłał salezjanów, bo sam był przecież salezjaninem. Te tereny blisko Kołobrzega i Koszalina, tam zaczęli pracować franciszkanie. I my, chrystusowcy. To była wtedy zagranica. Wszyscy byli tutaj skądś, przestraszeni, w morzu ruin, niepewni jutra. Bywały takie sytuacje, że ludzie zatrzymywali na siłę księdza, bo czuli się z nim bezpieczniej. I pierwsze władze Szczecina, wysłane z Poznania, z prezydentem Zarembą, starały się stworzyć zręby administracji polskiej powojennej. I z nimi przyjechał duszpasterz, ksiądz Kazimierz Świetliński, ksiądz Florian Berling. Ciekawe, że pierwsza msza w powojennym Szczecinie była odprawiona właśnie przy miejscu, gdzie teraz jesteśmy. To jest plebania, dom zakonny księży chrystusowców. Przed wojną to była plebania jedynej katolickiej parafii w Szczecinie. Jedynej. Całe miasto było oczywiście ewangelickie. I na podwórku w kaplicy, w takiej naprędce stworzonej, odprawiona pierwszą mszę świętą w 1945 roku, bodajże 4 maja. Także Kościół Serca Jezusowego, tak go zaczęto nazywać po wojnie, był budynkiem wzniesionym z żelbetonu, a więc nie ucierpiał podczas wojny. I jako jedyny, czy jako nieliczny, nadawał się do natychmiastowego, właściwie po niewielkich porządkach, użytkowania. I tak się też stało. Jeszcze w 1945 roku został poświęcony i stał się pierwszym ośrodkiem duszpasterstwa polskiego po wojnie w Szczecinie. Pracowali tu od samego początku chrystusowcy. Pracują do dzisiaj. Zawsze było ich wielu, bo to wielka centralna parafia. Zawsze było ich wielu, a dlatego, że od 50. lat w kościele działa wieczysty konfesjonał. Od 50. lat w kościele jest kaplica wieczystej adoracji. Ten kościół nie stoi tylko w geograficznym centrum miasta, ale także zawsze należał do duchowych centrów Szczecina. Tak było kiedyś, o czym pamiętają, co pamiętają jeszcze starsi parafianie. Tak jest, przepraszam, po dzień dzisiejszy, gdzie korzystają z niego mieszkańcy całego miasta, zwłaszcza akademicka młodzież, bo przy tym kościele także prężnie działa od lat 60. duszpasterstwo akademickie w sercu. No właśnie w sercu. Szczecinianie mówią po prostu, idziemy do serca, byliśmy w sercu, wybieramy się do serca. Tak ta nazwa w skrócie jest podawana i wszyscy wiedzą, o co chodzi. Jeśli byśmy się zapytali o najbardziej znany w mieście kościół, to oczywiście oprócz katedry, to wielu właśnie powie, że to jest serce. To serce w sercu Szczecina. A nasza służba tutaj trwa do dzisiaj, mimo że te tereny już są od wielu lat nasiąknięte znowu polskością, że nie możemy o tym mówić jako o terenach pozyskanych, że odwołujemy się do tych słowiańskich początków miasta i wciąż mamy dla kogo tutaj pracować.
Rok Serca Jezusowego to jest rok ogłoszony przez księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgę, ale także we współpracy z Towarzystwem Chrystusowym, tak?
Tak jest. Ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga zaproponował, aby ogłoszenie Roku Serca Jezusowego, który jest związany z 250. rocznicą wprowadzenia święta Bożego Serca w Polsce jako w pierwszym państwie chrześcijańskim na świecie.
Na wniosek polskich biskupów.
Na wniosek polskich biskupów i polskiego króla, prawie 100 lat przed ogłoszeniem święta w Kościele Powszechnym, więc stąd też nie bez powodu mówi się o Polsce jako o drugiej ojczyźnie nowożytnego kultu Serca Jezusowego. Ta rocznica się zbliża. 6 lutego 2015 roku minie rocznica 250 lat od podpisania bulli papieskiej. To nas zainspirowało, aby w duchowy sposób do tego jubileuszu się przygotować i zaprezentowałem ten projekt takiej duchowej pracy na ten czas księdzu arcybiskupowi. Ksiądz arcybiskup wybrał Wielki Czwartek. Wielki Czwartek, mszę krzyżma w tym roku w katedrze i razem z przełożonym generalnym naszego zgromadzenia, księdzem Ryszardem Głowackim, podpisali dekret, który ustanawia Rok Serca Jezusowego w sanktuarium. Natomiast oczywiście, że w ten nurt modlitewny włącza się także archidiecezja.
Mhm. I tutaj w sanktuarium istnieje od ponad półwiecza także kaplica całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Jest także ten konfesjonał, który no nieustannie wieczysty to się nazywa, prawda? Gdzie celebrowany jest sakrament pokuty i pojednania. No więc to są te, powiedziałbym, największe dary, które my ludzie możemy otrzymać. A więc to jest pojednanie i Eucharystia w tak, sercu Szczecina.
Tak jest, bo jeśli zastanowimy się, na czym polegać ma kult serca Jezusowego, to i w przeszłości, i dzisiaj możemy mówić o kulcie serca Jezusowego w takich trzech kategoriach. To jest adoracja Eucharystii, to jest uświęcenie człowieka i wynagrodzenie za nasze grzechy. I kiedy o tym pomyślimy właśnie, no to się dokonuje tak, przez adorację w kaplicy wieczystej adoracji. To jest ponad 10 godzin dziennie adoracji Najświętszego Sakramentu. To jest prawie 10 godzin dziennie konfesjonału, który przez no, prawie cały dzień z dwiema niewielkimi przerwami służy całemu miastu. Wszyscy wiedzą, że tutaj zawsze ktoś w konfesjonale czuwa. Więc to jest jakby serce serca Bożego. Kult serca Jezusowego rozgrywa się między kaplicą wieczystej adoracji a wieczystym konfesjonałem. Tak je nazywamy, chociaż oczywiście one w nocy są, nie działają. Więc rok serca Jezusowego możemy powiedzieć, że niczego nowego nie wnosi. Może trochę inaczej akcenty rozkłada. Może trochę bardziej uświadamia nam, że to także ta iskra, która wyszła z polskiej ziemi. Wszyscy znamy słowa siostry Faustyny z Dzienniczka, która mówi o miłosierdziu Bożym jako o iskrze, która wyjdzie właśnie z Polski. Warto sobie uświadomić, że to nie jedyny wkład takiej rangi do Kościoła Powszechnego, który wniosła Polska, bo właśnie 250 lat temu, właśnie na prośbę biskupów polskich, którzy uzasadniają w swoim słynnym memoriale, że kult serca Jezusowego nie jest niczym nowym, nie jest nowinką w Kościele, której się zawsze bano i może nie bano, ale wobec której zawsze z pewną ostrożnością się, do której się podchodziło, że kult serca Jezusowego rozpoczął się na Golgocie. Od momentu otwarcia Jezusowego serca, ci pierwsi adoratorzy, Matka Boża i Święty Jan, że kult serca Jezusowego jest obecny w nauczaniu ojców Kościoła, jest obecny w średniowiecznych bractwach ran Jezusa, pięciu ran Jezusa, jest obecny w kulcie krwi Jezusowej, która też w średniowieczu ten kult był bardzo popularny, więc on jest jakby wpisany jako taki wspólny mianownik w wiele form pobożności, które przez wieki istniały w Kościele, jakby na różne aspekty kładąc akcent czy nacisk. Ale ten kult jest w Kościele obecny od początku i o tym polscy biskupi przekonywali, nie wiem, czy samego Ojca Świętego, ale watykańskie dykasterie, że to jest nowe spojrzenie na starą rzecz, tak? Pamiętamy tą słynną scenę z filmu Faustyna, kiedy ksiądz Sopoćko staje przed biskupem, kładzie na biurku ojców Kościoła i mówi: Święty Augustyn o miłosierdziu, Święty Bonaventura o miłosierdziu, prawda? Tak samo tutaj była pewna obawa Kościoła przed nowinkarstwem takim niezdrowym, ale jednocześnie to zrozumienie przyszło w pewnym momencie, że to nie mówimy o niczym nowym, tylko w nowy sposób patrzymy na tą samą miłość Boga, która w każdym pokoleniu mówi jakby, o której mówimy innym językiem, bardziej zrozumiałym dla współczesnego człowieka.
Tak, to tak jak Słowo Boże, tak, które aktualizuje się, gdy jest głoszone, konkretnie też dla tego człowieka, który go słucha i w tym czasie, gdy to Słowo Boże jest głoszone i gdy słucha.
Prawda? Treść zostaje.
Jest też przeznaczony, bo to też jest ważne, odpust zupełny. Dzisiaj jako rodzina Radia Maryja, która jest, jak ksiądz Kustosz powiedział, pierwszą zorganizowaną grupą w tym roku Serca Jezusowego, mieliśmy okazję tego odpustu dostąpić.
Rok Serca Jezusowego rozpoczął się 3 dni temu, więc jeszcze nikt nie zdążył do nas w taki zorganizowany sposób przyjechać. Bardzo się cieszę, że dzisiaj...
Ale na Rok Wiary do Watykanu rodzina Radia Maryja też pojechała jako pierwsza zorganizowana grupa z Polski.
No właśnie, to już mamy 2 takie przykłady. Tak, w Roku Serca Jezusowego można w sanktuarium dostąpić odpustów wielokrotnie. Te odpusty są dostępne, one są obecne w skarbcu Kościoła. My tylko o nich mówimy i przypominamy, że za adorację Najświętszego Sakramentu, oczywiście której towarzyszy stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do grzechu, modlitwa za Ojca Świętego, można zawsze uzyskać odpust zupełny. My o tym przypominamy w tym roku. To jest jeszcze jeden argument, że to nic nowego, tak? Tylko stare prawdy na nowo odczytane, na nowo zaaplikowane dla współczesnego odbiorcy.
Bo my nawet nie wiemy nieraz, z czego my możemy skorzystać, prawda? Jakie dobrodziejstwo też przychodzi dla nas przy adoracji, przy korzystaniu z tych łask, których Kościół nie jest właścicielem, powiedzmy to sobie szczerze, bo to jest sprawa Boga, ale Bóg w ręce Kościoła to złożył, tak, żebyśmy obficie to rozdzielali, nie skąpo, ale obficie. Tak jak mówił
się. To jest także okazja powiedzenia o tym, czym w ogóle jest odpust, prawda? Że warto o niego zabiegać, warto się o niego starać. Nie wystarczy stan łaski uświęcającej i rozgrzeszenie, bo pozostają także skutki grzechów, odpuszczonych, już przebaczonych nam przez miłosiernego Boga, ale skutki tych grzechów czasami trwają w nas, także w innych. Odpust jest w stanie pomagać nam z tymi skutkami walczyć, czy je zmazywać. Za modlitwę wynagradzającą w pierwsze piątki miesiąca, za modlitwę o świętość kapłanów, o powołania kapłańskie i zakonne w pierwsze czwartki miesiąca, raz w roku za osobiste nawiedzenie sanktuarium i za każdorazowy udział w pielgrzymce zorganizowanej. Także można uzyskać odpust zupełny. A ponieważ my nigdy na dobrą sprawę, trudno nam jest ocenić, czy my do żadnego grzechu nie jesteśmy nawet do małego przywiązani, więc warto te odpusty zdobywać wielokrotnie. Tak jak wielokrotnie modlimy się za zmarłych, ufając, że są zbawieni, ale wiemy, że ta modlitwa, nawet jeśli są zbawieni, nie idzie na darmo. I tak samo jest z odpustami. Jeśli nawet Pan Bóg już nam przebaczył te wszystkie skutki naszych grzechów, jeżeli już ich tego bolesnego brzemienia nie nosimy, to i tak to dobro się w nas odkłada, ale także odkłada się w skarbcu Kościoła, co nie jest bez skutków dla każdego.
I powiedzmy, bo może powstać takie wrażenie od razu przy okazji odpustów, co pewnie niektórzy mogliby też tak rozumieć, że to jest takie zbieranie punktów, prawda? Jak ministranci nieraz przychodzą i zbierają gdzieś tam do zeszyciku punkty. Nie o to chodzi, tylko chodzi chyba o to, co jest w temacie dzisiejszego naszego spotkania. Mieć serce ciągle otwarte dla Boga, tak? I z takim nastawieniem, z taką wchodzić w głębszą relację z Bogiem. O, i to jest też takie nastawienie, by uzyskać odpust zupełny, to znaczy jeszcze bardziej dotknąć Pana Boga w tej Jego miłosiernej, przebaczającej i uzdrawiającej miłości. Myślę, że o to chodzi, prawda? A nie o kolejny punkt +2, +3, +5. Księże Kustoszu.
Jeśli nawet ktoś by takie punkty zbierał u Pana Boga, to myślę, że intencja już byłaby wystarczająca. Tak samo jak ktoś nie grzeszy, bo się boi piekła, to już jest intencja wystarczająca. Oczywiście ta intencja niech ciągle wzrasta, niech się pogłębia. Ten rok właśnie ma też temu służyć, żeby o odpustach też mówić szerzej, dokładniej, głębiej, żeby też w naszej świadomości zapadło to, że to nie tylko zbieranie punktów, czy na zbieraniu punktów się nie kończy, ale że tutaj zawsze można iść w głąb, prawda? Nigdy nie dość czci dla Eucharystii, nigdy nie dość miłości dla Pana Boga.
Czyli relacja. Relacja między Bogiem, który jest osobą, i nami, co też jesteśmy osobami. Ale jest też księże Kustoszu, zaraz przejdziemy do dzieł, ale muszę tutaj jeszcze księdza Kustosza zapytać o ten obraz, który jest, obraz serca Jezusowego.
Tak, on jest niezwykły. Historia jest też niezwykła. W poprzedniej parafii, kiedy organizowane były misje święte i zaprosiłem do do ich wygłoszenia...
To był Stargard, tak?
Tak, to był Stargard, parafia świętego Józefa. Zaprosiłem do ich wygłoszenia ojców Sercanów. Oni przyjechali, przywieźli relikwie Małgorzaty Marii Alacoque. To było duże wydarzenie w tamtej wspólnocie i przywieźli ze sobą, jak to na misjach jest w zwyczaju, obrazy serca Jezusowego. Było zawierzenie parafii, było zawierzenie rodzin, ale przywieźli obrazy zupełnie wyjątkowe, nieznane nikomu z nas wcześniej. I ten wizerunek Chrystusa zrobił na nas wszystkich kolosalne wrażenie i na duszpasterzach, ale także na świeckich. On był zupełnie inny niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. My ciągle trochę tkwimy w XIX-wiecznej ikonografii Bożego Serca, prawda? Te obrazy czasami dla współczesnego odbiorcy to przesłanie, które niosą, może być już dzisiaj takie trudne. Trochę cukierkowe, trochę jak z ładnego obrazka dla dzieci, trochę za mało życia. Tamten obraz był wyjątkowy i kiedy okazało się, że decyzją przełożonych mamy objąć następną parafię i właśnie parafię pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, sanktuarium, to skontaktowałem się z Sercanami i zapytałem się, skąd macie ten obraz? Czy to jest obraz zagraniczny, czy on jest z Polski, czy to jest namalowany tutaj, czy to jest jeden? No nie wiedziałem nic o nim i ojcowie Sercanie skontaktowali mnie z autorką obrazu. Pani Maria Samborska jest współautorką pierwszego obrazu, który został namalowany do kaplicy seminarium ojców Sercanów w Stadnikach. Zlecenie przyjął krakowski malarz, zmarły mąż pani Marii Samborskiej. On tego obrazu nie dokończył. Choroba, której uległ, nie pozwoliła mu już dokończyć tego obrazu, a ponieważ jego żona, także malarka, czuła się jakby zobowiązana, żeby pomóc mężowi. Tak się zaczęła jej przygoda z tym obrazem. Mąż pani Samborskiej zmarł, kolejny obraz wykonała już sama. I właśnie, no właśnie, znany obraz w rodzinie ojców Sercanów, oni z nim jeździli na misję, w parafii w Bełchatowie również wisi taki obraz. To są wszystko obrazy niewielkiej wielkości. Zaproponowałem pani Marii, aby namalowała nowy obraz w tej samej konwencji, ale każdy z nich, ich jest 2, 3, 4, każdy z nich jest inny, każdy z nich jest oryginalny. Konwencja oczywiście podobna, ale jednak kiedy się spojrzy w twarz Panu Jezusa, to każdy mówi coś innego i pani Maria podjęła się tego wyzwania. To było duże wyzwanie, bo obraz jest dużych rozmiarów. 2 metry na 1,60 m. Rok trwało malowanie. 2 razy byłem w Krakowie. Koniec maja obraz trafił do Szczecina. Akurat w parafii było bierzmowanie. My go rozpakowaliśmy, usiedliśmy przed obrazem, zapatrzeni, oniemiali, wzruszeni i ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, który przewodniczył liturgii bierzmowania w kościele, po tej liturgii miał jeszcze jedną liturgię w podszczecińskiej miejscowości, ale ja mówię, ojcze, na minutę proszę na plebanie. Księże kustoszu, nie zdążę na bierzmowanie. Ja mówię, na minutę chociaż. I ksiądz arcybiskup stanął przed obrazem i tak postał 15 minut. I tak się zaczęło. Potem był z nami, kiedy obraz był święcony, poświęcił ten obraz na początku misji świętych. Od 14 czerwca obraz wisi w kościele i no, głęboko wierzę w to, że to nie tylko dzieło sztuki, że to nie tylko farby i płótno, że to coś więcej, tak jak się mówi o ikonach, że to okno na niebo, że ten obraz ma duszę, że Pan Jezus przez ten obraz, nie sam obraz, ale właśnie Pan Jezus przez ten obraz chce także nam, modlącym się tutaj w sanktuarium i na co dzień, i z jakiejś okazji, i czasami tylko coś ważnego powiedzieć.
Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy obciążeni i utrudzeni jesteście. Ja was pokrzepię. Mam ten obraz tutaj w tej chwili przy sobie. No, i spojrzenie jezusowe, tak, i ta wyciągnięta dłoń pokazująca ślad męki, czyli przebicie od gwoździa i wskazanie takie bardzo delikatne, prawda, tej dłoni na swoje serce, takie powiedziałbym właśnie przytulające, zapraszające, a nie zniewalające. Mówi: w wolności wybierz mnie. No jest rzeczywiście nieprawdopodobny i zapraszamy serdecznie tutaj do sanktuarium serca Jezusowego, by przed tym obrazem nad tabernakulum zawieszonym.
Jeszcze trzeba o tym powiedzieć, że obraz wisi nad tabernakulum i ta dłoń prawa przebita, naznaczona stygmatem, wskazuje właśnie na tabernakulum.
I żeby przed tym obrazem i przed tabernakulum chwilę się zatrzymać i po prostu uczyć się tej miłości, tak? Zachwycać się tą miłością i w ten sposób być bliżej Niego, bo miłość jest pociągająca. Dobrze, to w takim razie powiedzmy, jak ta miłość Jezusa sprawia, że i tutaj wy, kochani, którzy jesteście uczestnikami dzisiejszych rozmów, chcecie ofiarować swoje serce dla Boga w różnych przestrzeniach, w różnych wymiarach, że gromadzicie się tutaj, by tworzyć wspólnotę, która innych serca chce także pociągnąć. Może Pani Barbara Chojnacka, to jest promyczek, tak. Świetlica. Niechże pani Basiu powie coś na temat tego serca dla Boga, które pani ofiaruje i z kim, i jak to tutaj wygląda?
Jak to tutaj wygląda? Świetlica Środowiskowa Promyczek, w której pracuję, którą prowadzę, to jest placówka wsparcia dziennego, prowadzona przez duszpasterstwo akademickie, to trzeba mocno zaznaczyć. Przy duszpasterstwie akademickim działa stowarzyszenie, które właśnie tą świetlicę założyło. Jest to takie miejsce, do którego przychodzą dzieci ze Śródmieścia po szkole. Mogą tam odrobić lekcje, dostać posiłek. Kilka dni w tygodniu nawet jest to ciepły posiłek, gdzie mogą otrzymać taką przyjazną dłoń, poczuć się bezpiecznie, pobawić się, otrzymać troszeczkę takiej miłości, której na co dzień im po prostu brakuje. Działamy od 15 lat. Świetlica działa od 15 lat, a od 5 lat zdecydowaliśmy się na taką kontynuację tego dzieła, ponieważ w toku naszej pracy wychowawczej obserwowaliśmy, że niektóre dzieciaki już nam umykają. Dorastają, wchodzą w wiek gimnazjalny i co? I wracają do swoich środowisk, uciekają na ulicę. Stwierdziliśmy, że trzeba je troszeczkę jeszcze przytrzymać przy nas, żeby jak jeszcze mocniej otrzymały tą taką miłość, takie wsparcie, może jakoś ich pokierować życiowo. I 3 lata temu, założyliśmy klub młodzieżowy, taki nazwie Baza, gdzie teraz zgromadzimy gimnazjalistów, licealistów, pomagamy im dokonywać takich życiowych wyborów. Jeden z naszych najstarszych wychowanków ma 19 lat i teraz właśnie jest już w drugiej klasie liceum plastycznego, odnosi takie sukcesy artystyczne. I to jest to takie właśnie dawanie miłości i takie nasze serce dla drugiego człowieka właśnie.
Żeby to serce swoje oddać, to trzeba być najpierw pociągniętym. No więc może zapytam pani Basiu o to, jak pani została pociągnięta do tego, by to serce ofiarować. Takie spotkanie, jeżeli oczywiście pani mogłaby tutaj powiedzieć, jak się pani znalazła tutaj, jak to się zaczęło, tak? Że chcę ofiarować swoje serce dla drugiego człowieka, dla tych dzieci z ulicy, dla tych, którzy gdzieś tam się pobłądzili, którzy mają określone rodziny.
Tak osobiście mogę chyba powiedzieć i przyznać, że ja taką potrzebę chyba działania i pomagania to tak odziedziczyłam trochę po moich rodzicach, zawsze po mojej mamie. Natomiast jak to się tutaj zaczęło, to 9 lat temu tutaj przybyłam na studia i pierwsze moje kroki w niedzielę skierowałam właśnie tutaj do serca. To jakoś tak koleżanki z pokoju, z akademika mnie tutaj zabrały. Była uroczysta inauguracja roku akademickiego. I od tamtej pory właśnie tutaj jakoś tak przylgnęłam. Po jakimś czasie bardziej zaangażowałam się w duszpasterstwo akademickie. I były różne chwile, różne takie radosne, ale to jest takie niesamowite, że pojawiły się takie ciężkie momenty w moim życiu, otrzymałam duże wsparcie właśnie księdza Zbyszka, duszpasterza akademickiego. I można by powiedzieć do takiego, Pan Jezus chyba się przyczynił do takiego leczenia moich takich tych zranień czy trudności. I właśnie postawił na mojej drodze wolontariat, świetlicę środowiskową. I mocno w moim sercu wyryły się takie słowa Dostojewskiego, że przebywanie z dziećmi leczy duszę. I u mnie właśnie tak było. Pojawił się ten wolontariat, pojawił się kontakt z dziećmi, pojawiło się stowarzyszenie, wiele, wiele działań i ja już to tak wsiąknęłam, można powiedzieć. Coraz więcej pracy, coraz więcej zaangażowania, zaczęłam dostrzegać taką właśnie potrzebę ratowania też tych dzieciaków, tych ludzi. Zaczęło się pojawiać coraz więcej wolontariuszy w naszej świetlicy. Oni dostrzegali taką i pewnie moją otwartość na siebie i na to, że oni także zaczęli czuć taką potrzebę dawania. I wszystko tak się pięknie zaczęło rozkręcać. Jakiś czas temu organizowaliśmy festyn rodzinny. I tych wolontariuszy było aż 90 przy tym festynie. Więc to chyba można sobie wyobrazić, jak to się pięknie rozwinęło. Tak, i to właśnie chyba na tym polega, na takiej walce o te dzieciaki. I o to, że to wszystko jest takie obustronne, że my im pomagamy, ale one nam dają znacznie więcej niż nam się wydaje.
A skąd ci wolontariusze przychodzili? Bo no jest dzisiaj taka trochę rozpowszechniona opinia, no, że młodzi no, to są tacy, którzy no, patrzą dzisiaj troszeczkę no, jak zarobić, skąd coś mieć, że nie mają czasu, że tak dosyć trudno ofiarować trochę siebie dla innych, bo sami są w potrzebie. Skąd ci młodzi wolontariusze się znaleźli i chcieli zaangażować?
Przede wszystkim z duszpasterstwa akademickiego. Ogromną siłą jest tutaj to duszpasterstwo i te msze o godzinie 20 w niedzielę. Tam przychodzą setki, tysiące osób, które gdzieś tam słysząc, jak czy ksiądz Zbyszek, czy jakiś wolontariusz zapowiada jakieś różne akcje, interesowali się tym po prostu.
Więc jak ktoś się wybiera, słucha nas, a wybiera się albo rodzice wiedzą, czy dziadkowie, że wybiera się tutaj do Szczecina gdzieś na studia, to niech wie, że jest duszpasterstwo w sercu. To od razu zapraszamy.
Dokładnie.
Jest o 20, na której jest czasami 1000 młodych ludzi. To dzisiaj naprawdę jest ewenement i to naprawdę pociąga.
Mhm. Dokładnie, to jest największa siła, chociaż nie ukrywam, że mamy też wielu wolontariuszy spoza duszpasterstwa, którzy najpierw pojawiają się w świetlicy, a potem zaczynają się angażować w samo duszpasterstwo akademickie. Często się pojawiają takie osoby z kierunków pedagogicznych, z psychologii. W tym roku właśnie mieliśmy duży taki zastrzyk takich wspaniałych wolontariuszek. Dzięki akcji, którą organizowaliśmy, była to akcja pod nazwą Wolontariat Lubię To. W dwóch poprzednich latach był to tydzień wolontariatu, w tym roku już przedłużona na 2 tygodnie. Rozszerzaliśmy tą akcję także na pracę z ludźmi bezdomnymi, z hospicjum również, tak. Także rozszerzaliśmy to jak tylko możemy, bo wolontariat to nie musi być tylko praca z dziećmi. Chociaż akurat ta praca nas bardzo tak specjalizuje i pociąga w tym momencie.
A jakie studia?
Ja skończyłam socjologię i pedagogikę.
Socjologia i pedagogika.
Tak.
A pan, panie Mateuszu? Pan Mateusz Klimek?
Ja skończyłem lingwistykę stosowaną, język angielski z hiszpańskim, a obecnie studiuję jeszcze italianistykę z elementami studiów nad chrześcijaństwem.
No i co dalej? Jak, jak tam to duszpasterstwo akademickie? Pan jest ze Szczecina, panie Mateuszu?
Ja pochodzę ze Złotowa, to jest na północy Wielkopolski, przepiękna, malownicza miejscowość nad pięknymi jeziorami, zapraszam. Natomiast ja tam... Wychowałem się w Oazie, w Ruchu Światło Życie. Od dziecka ono mnie kształtowało. Od dziecka gdzieś też działałem tam przy parafii jako ministrant w parafii misjonarza Świętej Rodziny. I tam też wyrastałem. Zresztą też w cieniu Matki Bożej, bo górka klasztorna niedaleko, więc też bardzo często tam bywaliśmy. I to miejsce jakoś mnie ukształtowało, formowało. I później wyjechałem na studia, nie od razu do Szczecina, bo wyjechałem najpierw do Poznania. Tam miałem przygodę przez 2 lata, najpierw z turystyką, później z historią sztuki przez rok również. ale przyznam szczerze, że kiedy wyjechałem z domu i myślę, że to dotyczy właśnie wielu studentów i to jest w duszpasterstwie akademickim rzecz bardzo ważna, kiedy wyjechałem na studia, to ten kontakt z Panem Bogiem po prostu zaniknął. Najpierw chodziło się, co prawda, co tydzień do kościoła, na msze, tam też duszpasterstwo akademickie prowadziło, bodajże parafii Świętego Rocha, Politechniki Poznańskiej, duszpasterstwo akademickie.
Taki niewielki, ale niewielki też. Kościółek chyba, tak?
Kościół nie jest duży, natomiast duszpasterstwo jest dość prężne.
Tak, tak.
I tam chodziłem najpierw na msze, ale po jakimś czasie jakoś ta potrzeba wewnętrzna zaniknęła. Był z mojej strony brak zaangażowania i przyznam szczerze, że też wpadłem w wir pracy, bo zacząłem pracować jako pilot wycieczek już wtedy i więc ten pan gdzieś tam odstawiłem go, przyznam szczerze, na gdzieś tam na trzecie, czwarte, a może i dalej miejsce. I w pewnym momencie, po takich wielu, wielu przygodach, to długo bym musiał opowiadać, w każdym bądź razie była taka sytuacja, że stanąłem w takiej pozycji bezradności. Nie udało mi się zakładać firmy, miałem takie różne perypetie i stanąłem w takiej pozycji, że nie wiem, co mam z sobą zrobić. To był taki chyba jeden z najtrudniejszych momentów, jakie w życiu przeżyłem. Byłem w tym Poznaniu i naprawdę, po pierwsze, nie miałem pieniędzy, bo akurat nie miałem wtedy pracy. Przestałem studiować, przestałem też w kwestii tej firmy coś działać i byłem w takiej bardzo trudnej sytuacji. I zadzwoniłem do rodziców. Zadzwoniłem do rodziców i spytałem, czy mogę wrócić, bo oni tutaj już mieszkali w Szczecinie, oni się przeprowadzili do Szczecina, więc pytałem, czy mogę wrócić. No i powiedzieli, że tak, jeszcze tego samego wieczoru spakowałem się i przyjechałem do Szczecina. Niczym syn marnotrawny, można powiedzieć, z przypowieści. Więc bardzo się z nim identyfikuję w tej kwestii. I tutaj dość długo to trwało rzeczywiście, zanim przyszedłem tutaj do duszpasterstwa. Ja tu przyjeżdżałem czasami do cioci i wtedy przychodziłem tutaj na dwudziestki jako małe jeszcze dziecko. A potem tutaj właśnie do tego duszpasterstwa zacząłem chodzić w każdą niedzielę. Dzięki temu, że mieszkałem też z rodzicami, więc to mnie też mobilizowało, żeby jednak w tą niedzielę na mszy być. Nie ukrywam, że to też było dla mnie bardzo istotne. I rzeczywiście w każdą niedzielę tutaj w tej mszy uczestniczyłem. Potem pojechałem na pielgrzymkę do Częstochowy akademicką właśnie z księdzem Zbyszkiem, z całym autokarem studentów, ze scholą akademicką. Zacząłem sobie z nimi trochę śpiewać na tej pielgrzymce. I potem znowu rok takiej przerwy. Chodziłem na dwudziestki, ale zero zaangażowania. I po roku tej przerwy zdecydowałem się przyjść do scholi. To była bardzo trudna decyzja, bo tak naprawdę nie miałem tu za bardzo znajomych, ale udało się. I zaczęło się tak naprawdę działanie wtedy. Najpierw była ta schola, później ksiądz Zbyszek zaprosił mnie też do tworzenia inicjatywy w ramach naszego stowarzyszenia, takiego majowego ataku kultury. I tak to się rozwinęło. Tak się trochę rozgadałem na ten temat, dlatego że wydaje mi się, że to taka droga wielu, wielu studentów, którzy tu przychodzą. Którzy często po wyjeździe z domu gdzieś tam ten kontakt z Panem Bogiem, kontakt z Kościołem tracą i w pewnym momencie otwierają oczy, że kurczę, czegoś mi brakuje. Gdzieś zabrakło czegoś ważnego. I wtedy zjawiają się tu na dwudziestce i zapuszczają tu korzenie.
No i oby jak najgłębiej. Dzisiaj schola też śpiewała.
Tak, tak.
Podczas liturgii rzeczywiście te śpiewy, no one bardzo są takie, no pomagają modlić się. Tak, to jest też bardzo ważny element liturgii, zwłaszcza tej liturgii studenckiej, młodzieżowej, gdzie pewien taki klimat modlitwy, on jest ważny i potrzebny dla młodego człowieka, który...
Nawet dorosłych, nie całymi rodzinami. Ludzie bardzo lubią chodzić na dwudziestkę.
Przecież dużo jest trochę bliżej siostry.
Bardzo dużo jest ludzi też starszych na dwudziestkę, dlatego że sobie cenią ten śpiew, ta schola też bardzo ich przyciąga.
Ale to też dobrze, bo nie ma tego zderzenia pokoleń, tylko widzimy, że i rodzina, i społeczeństwo to są i dzieciaki, i młodzież, i starsi, prawda, i profesorowie, bo to też jest przecież duszpasterstwo akademickie, profesorowie, tak? No, oni też są ze świata akademickiego i to też jest ważne, kiedy widzimy, jak profesor, jak doktor, wykładowca ogólnie mówiąc, uczestniczy w Eucharystii, przychodzi gdzieś tutaj, spotyka się ze studentami także na bazie wiary, a nie tylko intelektu, no bo człowiek też to jest właśnie to intelekt i wiara, albo albo gdzieś jakaś niewiara i poszukiwanie.
W ramach naszego duszpasterstwa działa też właśnie krąg biblijny Diaspora, który jest skierowany właśnie dla tych, którzy studia już skończyli, dla absolwentów. Także i oni mają jakby miejsce też jako wspólnota w ramach naszego duszpasterstwa akademickiego.
To też myślę istotne, co nie? Żeby ludzie, którzy kończą studia, no nagle nie zostali sami. Ale gdzieś to takie kontynuacja była tego, co mieli podczas studiów akademickich. I generalnie wspólnota chyba, Panie Mateuszu, to jest coś, co dzisiaj jest ważne dla człowieka, ogromnie zagubionego i takiego rozproszonego, bym powiedział. Dzisiaj mamy do czynienia z taką osobowością rozproszoną, tak? Na wiele różnych światów równoległych. No i teraz wspólnota jest tym momentem, gdzie rzeczywiście mogę się spotkać.
Tak, bo dzisiaj jak wychodzę na ulicę, to świat oferuje mi naprawdę wszystko. Mogę korzystać ze wszystkiego, co tylko chcę, na co tylko mam ochotę, spełniać wszystkie swoje zachcianki. Ale tak naprawdę to, co jest istotne, to czy w moim sercu jest pokój i czy w moim sercu jest miłość wobec siebie samego, ale też wobec drugiego człowieka. I chociaż świat promuje samotność dzisiaj, tak zwane bycie singlem, promuje to, żeby cały czas siedzieć w internecie, oglądać telewizję, spędzać ten czas tak naprawdę na niczym, to człowiek w głębi serca potrzebuje drugiego człowieka. Nie jesteśmy samotną wyspą. Jesteśmy ludźmi, którzy są istotami społecznymi i potrzebują drugiego człowieka, potrzebują miłości, potrzebują relacji z drugim człowiekiem. Tą relację dzisiaj bardzo ciężko stworzyć. Dlatego, że po pierwsze ze względu właśnie na to, co dzisiaj nam świat może zaoferować i gdzie pokazuje, drugi człowiek nie jest ci potrzebny, bo tak naprawdę przecież możesz przesiedzieć te 3 godziny na Facebooku. Ale też ten drugi człowiek daje nam tak ważne i istotne rzeczy, które nas budują wewnątrz, które nas stwarzają. Świat nie pozwala na coś takiego, świat spłyca nasze życie. I dzisiaj jest naprawdę ciężko stworzyć zdrową relację. Dlatego tak ważne jest duszpasterstwo akademickie, dlatego tak ważna jest jakakolwiek wspólnota, bo tutaj mówimy o studentach, ale też przecież i domowy kościół dla małżeństw i właśnie wspólnoty dla ludzi, którzy już studia skończyli, czy na studia nie uczęszczają, czy też młodzieży, dzieci, jak chociażby o właśnie Ruch Światło Życie, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Odnowa w Duchu Świętym. Te wszystkie wspólnoty, one są niezwykle istotne, dlatego że one kształtują nie tylko nas, ale też naszą relację z drugim człowiekiem. I one nam pokazują, że ten drugi człowiek tak naprawdę, on nie jest nam potrzebny, on jest nam niezbędny, żebyśmy mogli być szczęśliwi, że ten drugi człowiek tworzy nas też tak samo, jak my siebie tworzymy, jak my siebie formujemy, taki drugi człowiek, z którym mamy relację, nas formuje.
Tak, gdy mówimy o sercu Jezusowym i o naszych sercach, to zobaczmy, że sam Bóg jest wspólnotą 3 osób. Ojciec, Syn i Duch Święty. Duch Święty jako osobowa miłość Ojca i Syna. I do tej wspólnoty Bóg też nas zaprasza. Tak? Poprzez to, że swojego Syna nie oszczędził, ale go za nas wydał, byśmy życie mieli dzięki Niemu. Czyli zaprasza nas do wspólnoty osób Bożych, żebyśmy tutaj tworzyli komunię z Bogiem. Komunia, mówimy też komunia, tak? Komunia, czyli zjednoczenie. Ale równocześnie to jest ten sam źródło słów, co komunikowanie. Komunikare, komunio komunikare. A więc gdy się komunikujemy, to po to, żeby tworzyć wspólnotę, a nie po to, żeby się waśnić, żeby gdzieś tam tłuc się, prawda? Jak koguty do siebie skakać. Co dzisiaj też jest niestety częste, że każdy takie zasieki robi, żeby broń Boże ktoś inny nie wszedł na ten mój teren. Wy ten teren tutaj otwieracie w parafii i to już po wypowiedziach najmłodszych tutaj słyszymy. I to dobrze, serce Jezusowe, tak, to jest serce niewątpliwie no, zapraszające i otwarte.
To sformułowanie otworzyć serce Jezusowe, najczęściej go używamy, prawda? Nie przebić włócznią żołnierza, nie zranić jakoś, rozerwać, bo w istocie tak było, prawda? Serce zostało rozerwane, ale mówimy o otworzeniu i to jest ten wymiar właśnie. Bóg jest otwarty na nas, my się otwieramy na Niego. To jest otworzenie relacji, o czym Mojżesz mówi.
Samotność, nie bycie samemu, bo wiele osób żyje samotnie, tak? małżonek zmarł na przykład. To są tego typu sytuacje, ale taka samotność, powiedziałbym wręcz no, ontologiczna, taka w tym najgłębszym tego słowa znaczeniu, to jest chyba trochę taki przedsionek piekła, gdy doświadczamy samotności, gdy nie mamy obok nikogo, gdy jeszcze jesteśmy niewierzący, czyli mówił Benedykt XVI, kto wierzy, nigdy nie jest sam. Tak, to jest cierpienie, bo wydaje mi się, że diabeł jest takim samotnikiem. On, jasne, on tworzy bandy rozbójnicze, tak, bandy zbójców, tych swoich tam demonów i tak dalej, ale tam nie ma żadnej komunii, tam nie ma wspólnoty, tam nie ma w ogóle tak miłości, nie? Tam jest no, nienawiść jedna wielka. No i chyba na tym też ta samotność trochę polega, dlatego no, patrzmy na to serce Jezusowe, które otwarte jest i zapraszające do wejścia we wspólnotę, byśmy nie byli samotni. Może sami żyli, no bo tak to nieraz te nasze losy się toczą, ale żeby nie być taką osobą samotną w głębi, no powiem tak może górnolotnie, jestestwa swojego, tego bytu swojego.
Choć wydaje mi się, że największym dramatem dzisiejszej cywilizacji nie jest nawet samo to, że jakby jesteśmy samotni, ponieważ nas spotkał taki los. Mm-hmm. Największym dramatem, mi się wydaje, dzisiejszej cywilizacji jest fakt, że człowiek często chce być taki sam. Że cywilizacja buduje takie pojęcie, taki model właśnie bycia samemu, że to jest fajne, że to jest super, że bycie samemu jest po prostu wygodne, nie ma żadnych problemów, nie ma żadnej odpowiedzialności.
A praktycznie to jest wielki egoizm.
Właśnie. I myślę, że to dopiero po jakimś czasie człowiek zdaje sobie sprawę, że to nie była ta droga, a czasem może być już po prostu za późno.
Tak, bo już się rozbije i nie pozbiera. Siostra Józefa Sikora jest z nami. Siostro Józefo, słyszałem, że była reforma habitu, tak?
Też przed laty.
Ojciec to wyciągnął.
A że byłyśmy zawsze czarne.
No, tak.
Pamiętam ojca jeszcze naszego Ignacego, sługę Bożego. I zawsze do nas w kaplicy mówił: czarne kimono dostałaś, umarłaś dla świata.
A teraz?
No, zresztą należałam do sióstr, które jedna z ostatnich zdjęłam czarny habit. Bardzo go kochałam od dziecka. I nie powiem, że dlatego wybrałam misjonarki, bo jakoś tam człowiek musi się dobrze czuć, tak? Czyli chciałam zobaczyć to zgromadzenie i siostry poznać. Jak przyjechałam, jak zobaczyłam, że czarny kolor i długi habit, wiem, że to jest to. Choć było wtedy biednie i jeszcze i ubogo w Morasku. Ale ten czarny habit to było to. No ale potem przyszły misje, wyjazdy sióstr, no i ze względu raczej na ubóstwo. Że zaczęły się gromadzić dwa kolory. Siostry do Brazylii czy do Stanów, do Kalifornii wybierały biały, jasny kolor. No i w końcu trzeba było zdecydować. Młodzież przegłosowała na popielaty i zostałyśmy szare.
Aha, proszę powiedzieć, tak. Siostro, wasz zakon, wasze zgromadzenie...
Misjonarki Chrystusa Króla.
Czym się zajmuje? Jesteście siostrzanym...
Tak, siostrzanym zgromadzeniem księży Chrystusowców. Staramy się właśnie i modlitwą, i pracą na naszą i służbą, i w Polsce, czy jesteśmy poza granicami, opiekować się, służyć Polakom poza granicami ojczyzny.
A siostra jest tutaj od?
Jestem od 4 lat, 20 lat wcześniej pracowałam na Grodzieńszczyźnie, w mieście Lida i w okolicznych parafiach.
Wielu słuchaczy. Pozdrawiamy serdecznie naszych rodaków.
Tak, i w Grodni ojcowie są, wiem, wybudowali piękne tam centrum. Pamiętam, 20 lat tam służyłam, a od 4 lat jestem tutaj w Szczecinie.
I słyszałem, że siostra zna tutaj każdego.
No może nie, ale dużo znam. Przez to, że na co dzień staram się kontaktować z tymi ludźmi. Ale proszę ojca, chciałabym nie mówić we własnym imieniu. Jest nas grupa, no przynajmniej 18 osób, wolontariuszy kochanych, fantastycznych, i ich pozdrawiam z tego miejsca i im chcę z tego miejsca podziękować za ich czas ofiarowany, za ich wielkie serce, bo człowiek sam by nic nie zrobił. Ludzie ich potrzebują, ja ich potrzebuję i cieszymy się nimi wszyscy. Dlatego, że właśnie o tej samotności, żeby człowiek nie pozostał sam, bo to największe cierpienie. My nie tylko chcemy im dawać chleb, chcemy dawać lekarstwa, nie tylko odzież, obuwie, bo stworzyliśmy tu magazyn i staramy się prawie codziennie im ten chleb darmowy rozdawać i coś jeszcze do chleba, bo mówią siostro, coś do chleba, no to uruchomiliśmy wszelką pomoc zrobimy meksu i zanimeksu i zawsze coś chcemy tym ludziom dać, ale nie tylko to. Myślę, że byłoby źle, gdybyśmy im tylko lekarstwa i chleb rozdawali. Chcemy poświęcać swój czas, serca, dać tym ludziom i coś więcej. Przez odwiedzanie tych ludzi zauważyłam, że wiele rodzin sobie nie radzi. Nie tylko osoby samotne, chore, starsze, ale nawet rodziny, które mają szczególnie ludzi obłożnie chorych. Dlatego zależało mi jakoś właśnie objąć tych ludzi też szczególną opieką. No i dzięki Bogu, że mam wolontariusza z hospicjum stacjonarnego, pana Henia, że mamy pielęgniarkę, że miałam Tomasza, który był lekarzem i żoną, no ale wyjechali. Ale mamy nową wolontariuszkę z medycyny i inne kochane osoby, i młodzież, i panie starsze. Najmłodsza ma 13 lat, która jest sama chora dziewczynka na mukowiscydozę i ze swoją mamusią też chorą służą. A najstarsza pani Jadzia, którą też pozdrawiamy, jeszcze wiele, wiele lat wcześniej przy starszej naszej siostrze Jolancie służyła, pomaga. Ona też nie chce być odrzucona, choć teraz sama ma bardzo ciężko chorego syna i też ją w tym jakoś wspieramy, chcemy jej pomóc. Ale bycie tylko przy tych ludziach i patrzenie, jak oni sobie nie radzą, bo jest bardzo trudno. Jakby państwo teraz zrzuciło ten obowiązek pomocy tym rodzinom na barki kościoła czy takich charytatywnych organizacji jak Caritas, to trzeba konkretnie, trzeba było jakoś pomyśleć, jak jeszcze im pomóc. No więc trzeba sprzętem rehabilitacyjnym nawiązaliśmy kontakt z hospicjum stacjonarnym, z naszymi Polakami, z Caritasem w Malmę, którzy nas również wspierają. Pani doktor Romana Drabik z Niemiec wsparła nas wielkim transportem takich środków higienicznych potrzebnych przy pielęgnacji ludzi obłożnie chorych, jak pampersy, podkłady, rękawiczki, kompresy, wszystko, co potrzebne jest. I właściwie nie ograniczamy się do pomocy tylko naszym parafianom, ale nawet jak z miasta ludzie się zgłaszają z innych parafii, czasem i nie tylko, jeszcze spoza, to też służymy po prostu tym, co możemy.
Cały Szczecin zmieści.
No chcielibyśmy. Kocham ludzi, lubię pomagać im. I kocham tych wolontariuszy, dzięki którym wiele, wiele można dobra uczynić i jakoś choć troszkę zaradzić tej biedzie i tych ludzi wesprzeć, żeby tego cierpienia było mniej, tego smutku. Troszkę naszą też promyczek, naszą świetlicę wspieramy czasem, czy jakieś akcje.
Duszpasterstwo
dzieci. Też ze wszystkich stron jakoś zbieramy te środki, ofiary, żeby...
Papież Franciszek kiedyś powiedział, mówiąc też o ludziach ubogich, że nie wystarczy, to co mówiła siostra, nie wystarczy tylko przekazać daru, ale żeby te dwie dłonie się złączyły, tak? Żeby po pierwsze ten ubogi, który może źle już o sobie sam myśli, tak? Żeby poczuł to ciepło tego drugiego człowieka, tej drugiej dłoni, ale też, żeby popatrzeć mu w oczy.
Ja myślę, Ojcze, że my dopiero w niebie zobaczymy, ile naprawdę zawdzięczamy tym ludziom ubogim, biednym, dzięki którym i bliżej może stajemy tutaj się Boga i stajemy się sami lepsi. Także oni są naprawdę na naszej drodze postawieni, tak patrzę, dla naszego uświęcenia najpierw, a potem, żeby im naprawdę tego chleba użyczyć, czy dobrego słowa, jak już nie ma, czym pomóc. Czy po prostu stanąć obok nich, bo wolontariusze, kilka osób nam już zmarło, ale mieliśmy takie osoby, przez przynajmniej 2 lata ostatnie, do których podzieliliśmy się i oni naprawdę biegali co drugi dzień. Służyliśmy pomocą przy opiece nad tymi chorymi. Wykupić leki, załatwić szpital, czy miejsce w domu opieki społecznej. Także to są naprawdę piękni ludzie, którym też trzeba dziękować i trzeba ich promować i jeszcze wciąż ich potrzebujemy. Może mało, ale czasem korzystam z ambony raz na pół roku. I tak po prostu ogłaszamy, tak prosimy. Stworzyliśmy też taki bank dobrych serc i na naszej stronie internetowej i prosimy, żeby się zgłaszali. Mamy kilka takich osób, którzy mogą nie tylko jako wolontariusze, ale swoim czasem, swoim transportem usłużyć, swoim zawodem, bo ci ludzie szczególnie samotni potrzebują nieraz. Hydraulika, elektryka, kogoś, kto im pomoże, że ktoś, kto im telewizję trwam pomoże podłączyć, dosłownie wszystko. I wtedy już mamy, kto się tam zgłosił i kogo posłać, tak?
Warto nastroić.
Tak? Albo coś takiego jak bardzo o to dbamy. Jak telewizja trwam robi to na całą Polskę czy na cały świat, możesz, chcesz pomóc, to myśmy to zrobili na terenie naszej parafii. Jeżeli czymś możesz się podzielić, przynoszą, zgłaszają, przywożą do naszego magazynu. Ludzie, którzy potrzebują, przychodzą sobie, to biorą. Także to też jest taka zaangażowanie troszkę parafian, jakieś uwrażliwianie na ludzi potrzebujących, biedniejszych od nas. Nie?
Można dostrzec jeszcze trzecią stronę tego, że właśnie takie akcje, jak tutaj Caritas robi, czy nasz wolontariat, to jest takie stwarzanie możliwości, żeby ludzie uczynili coś dobrego. Tak, czasem tak. Się wydaje komuś, że a co ja mogę dać, nie? Albo nie mam czasu.
Okazuje się, że niewiele.
Co mogą znaczyć pieniądze? A tutaj jest po prostu szansa,
albo pomoc rodzinom wielodzietnym.
Dokładnie,
taka akcja
jest szansa,
tornister.
Żeby... Czy... Rewelacyjna akcja.
Nie. No, w naszej parafii spisuje się na piątkę. Zresztą dziękować Bogu za nasze dobre rodziny w parafii i wszystkich przychodzących do naszego kościoła, bo ponad 200 tornistrów przez jedną niedzielę potrafimy od rana do wieczora, do 20 rozdać. I ludzie te puste tornistry zapełniają takie podstawowe wyprawki szkolne, robiąc i w następną niedzielę nam oddają, dzielimy się troszkę do centrali na biedne parafie, resztę naszym dzieciom rozdajemy, także to trzeci rok już taka akcja.
Ale widać też, ile można zrobić razem, tak? Że nie jeden, nie wiadomo jak wiele, ale kiedy wspólnie coś zrobimy, każdy coś włoży. I ten tornister na przykład jest odpowiednio
wyposażony. Są rodziny, które biorą 2-3. Ostatnia pani doktor, Jola, 4.
No właśnie, wciąż nie brakuje takich ludzi, którzy chcą pomóc.
Tak. I to
czasami
jest
nie bardzo wiedzą jak, więc taka podpowiedź, że właśnie w ten sposób, że właśnie tutaj, że właśnie do siostry, to bardzo im pomaga.
Bardzo fajnie. 22:28 jesteśmy w Szczecinie dzisiaj, no tak powiedzmy, bo tak jest rzeczywiście, sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, mieć serce dla Boga. Rozmawiamy, jeszcze powiemy sobie o papieskich dziełach misyjnych, o tym zdarzeniu, które tutaj też ma miejsce. Ksiądz Krzysztof Wąchała jest z nami, zaraz o tym powie, ale ponieważ jesteśmy na wyjeździe, więc numery nieco inne będą, to warto, żeby Państwo wzięli coś do pisania. Te numery, jeden podam, numer do Szczecina, stacjonarny, tak by sobie zapisać i już za chwilę będzie można też włączyć się w rozmowę. A są 2 numery, tak, rzeczywiście, bo tutaj są 2 końcówki. Więc 2 numery, pierwszy numer 91, kierunkowy, 431, 0886, 431-08-86 i drugi numer niemal identyczny 431-08-87 431-08-87 kierunkowy 91. Jesteśmy w sercu Szczecina, w sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa. Księże Krzysztofie, co powiemy o tych papieskich dziełach misyjnych? Jak tutaj, no to jest, spodziewam się, też taka trochę wizytówka, gdy idzie o misję, tak? O dzieła misyjne księży chrystusowców.
Papieskie dzieła misyjne to dość mocno rozbudowana struktura, w skład której wchodzą cztery dzieła: papieskie dzieło rozkrzywienia wiary, papieskie dzieło misyjne dzieci, papieskie dzieło świętego Piotra Apostoła i papieska unia misyjna. Z racji na fakt, że pewno też jesteśmy czasowo ograniczeni i radiosłuchacze chcieliby jednak tutaj się dodzwonić, to nie będę mówił o wszystkich dziełach, tylko powiem o jednym, które jest mi najbliższe z tego względu, że nim się na co dzień zajmuję. Chodzi o papieskie dzieło misyjne dzieci, z racji na fakt, że zajmuję się w naszym sanktuarium duszpasterstwem dzieci. Z tego względu to duszpasterstwo dzieci mocno nacechowane jest właśnie misjami. I co jest takiego fenomenalnego w tym działaniu, to przede wszystkim, może tak jeszcze się odniosę do swoich przedmówców, tak słucham i podziwiam wszystkich, którzy mówią przede mną, zaczynając od księdza proboszcza oczywiście, który nakreślił nam ten temat, ale niesamowite jest to, że choć zajmujemy się każdy w sobie właściwy sposób na zadanej płaszczyźnie tym, co zostało nam zlecone, to jednak rzeczywiście niezwykłym jest to, że my współpracujemy ze sobą, wcale niekoniecznie codziennie się spotykając, i te działania w świetlicy Promyczy i Stowarzyszenie Duszpasterstwa Akademickiego Razem i Caritas, no i wreszcie Duszpasterstwo Dzieci i wiele innych jeszcze grup, które tutaj działają. Mamy ze sobą do czynienia bardzo wiele, bo rzeczywiście współpracujemy. To jest, myślę, jeden z bardzo takich konkretnych owoców działania Bożego Serca najpierw na nas, a potem przez nas, no i w nas, że potrafimy wokół Bożego Serca gromadzić się, by dawać serce też tym, do których Pan Bóg nas bardzo konkretnie posyła. Jeśli chodzi o papieskie dzieło misyjne dzieci, to w strukturze ono właściwie bazuje na takich czterech bardzo konkretnych, mocnych filarach. W parafiach mniej więcej przedstawia się to tak, że prowadzimy ogniska misyjne dzieci. W te ogniska misyjne zazwyczaj angażują się dzieci przedziału wiekowego, które chodzą do szkoły podstawowej, czyli klasy mniej więcej 1-6, taki wiek. I ja z takimi dziećmi rzeczywiście pracuję. Skupiamy się oczywiście na tych dzieciach, czyli rówieśnikach naszych, właściwie dzieci, które nie miały tego szczęścia, by usłyszeć bicie serca Pana Jezusa. Jeszcze nigdy nikt im o tym nie powiedział. I my, mając świadomość tego wielkiego daru, jaki otrzymaliśmy już na Chrzcie Świętym, później poprzez konkretne stopnie wtajemniczenia chrześcijańskiego i codzienność, jaką mamy w Polsce, dostępność chociażby właśnie możliwości pójścia do kościoła, dostępność katechezy, chcemy tym wielkim darem się dzielić z tymi, którzy go jeszcze nie mają. Jak to się odbywa? Przede wszystkim przez najpierw danie ludzkiego serca. Bo takie mam wrażenie, jeśli chodzi o działalność misyjną na terenach tych stricte misyjnych, które nam się od razu kojarzą z Afryką, Azją, Oceanią chociażby, to przede wszystkim to działanie na pierwszym planie jakby polega na tym, że daje się ludzkie serce. Misjonarze najpierw dają serce poprzez niesienie wielorakiej pomocy dotyczącej takich zwykłych potrzeb codziennych, o czym mówiła chociażby siostra Józefa. I dopiero ci odbiorcy tego serca ludzkiego są w stanie jakby rozpoznać w tym to bicie Bożego Serca, serca Jezusowego, Jego miłość, która na nich się rozlewa właśnie przez działanie człowieka. Przychodzi mi od razu tutaj na myśl chociażby święty Jan Paweł II, papież, który, wiem to na pewno, jeśli chodzi o Afrykańczyków, po pierwszej wizycie w Afryce od razu był dla nich święty. Jak się mówi, wśród Afrykańczyków Jana Paweł II, to oni od razu promieniują i są zachwyceni, że mogli doświadczyć stąpania po ich ziemi człowieka świętego. Z prostej przyczyny. Nie jakby na pierwszym planie nie mówią, że dlatego, że się z nimi modlił, ale że przyszedł do nich. Ktoś tak wielki, w oczach świata rzeczywiście prestiżowa postać, przychodzi do takiego zwykłego człowieka. Nie to, że jeszcze odmiennej kultury, często i wyznania, i koloru skóry. Nie to, że bardzo biednego i często nawet niszczającego w sensie takim zupełnie fizycznym, choćby przez brak opieki medycznej. Papież przychodzi, pochyla się i po prostu jest. I oni rzeczywiście z zachwytu do dzisiaj nie mogą wyjść nad tym gestem takiego ludzkiego serca. I my próbujemy w ogniskach misyjnych to naszym dzieciom przekazywać. Wspomniałem o tych czterech filarach. To jest jakby pierwsze litery konkretnych filarów tworzą jeden wyraz most. Polega to na tym, że będąc w Szczecinie, w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, większość z nas pewno nie będzie miała nigdy możliwości wyjechania chociażby poza nasz kontynent europejski. Chcemy tutaj, będąc w Szczecinie, budować właściwie każdego roku coraz więcej przęseł do tego mostu, który nas przenosi chociażby do Afryki, do Azji czy do innych krajów, gdzie jeszcze są tacy mieszkańcy nieznający Jezusa. A dokonuje się to poprzez właśnie stawanie na tych czterech filarach. To jest modlitwa, fundament, później jest ofiara, czyli dzielenie się tym, co posiadamy. Zaraz może powiem, jak będzie czas, na czym to polega. Służba, czyli konkretne niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. I wreszcie te, ostatnia litera mostu, to twórczość, czyli dzielenie się po prostu naszymi talentami. Modlitwa to oczywiście filar też chrześcijaństwa, ale jak to się przekłada na nasze działanie? Bardzo, powiedziałbym, łatwe zobowiązania, bardzo wiele dające. Jedno Zdrowaś Mario dziennie za dzieci z krajów misyjnych. Zobowiązani jesteśmy odmawiać jako członkowie ognisk misyjnych dzieci. Ofiara to są takie trzy akcje bardzo konkretne w ciągu roku. Między innymi taka akcja dość znana i chyba coraz bardziej rozpropagowana w Polsce, a przynajmniej wiem, że w naszej diecezji się to udaje coraz lepiej, to akcja kolędników misyjnych. Kiedy dzieci właśnie, dzieląc się swoimi talentami i twórczością, niosą raz, że radość Bożego Narodzenia do mieszkańców parafii, czyli ewangelizują, a jeszcze owocem tej ewangelizacji jest to, że zawsze te serca na widok tego, co przynosimy, po prostu miękną, kruszeją i każdy coś do specjalnie przygotowanej skarbonki też wrzucimy. Oczywiście lekko się wzbraniając, zawsze chętnie wszystkie ofiary przyjmujemy, które potem są przez nas przekazywane na konkretne projekty wyznaczone przez Rzym, przez Centralę Papieskich Dzieł Misyjnych. I to jest między innymi taka akcja. Piękną też akcją w naszej parafii trzeci rok to próbujemy kontynuować i coraz lepiej się przyjmuje, to jest akcja Dzieci Komunijne Dzieciom Misji. Czyli polega na tym, że dzieci komunijne, które wcześniej są przygotowane chociażby na katechezie, później w Białym Tygodniu jeden dzień misyjny, przynoszą cząstkę, dosłownie nieraz to jest naprawdę bardzo drobna ofiara, cząstkę z tego, co dostały na komunię, specjalnie przygotowane kopertki i w ten sposób też dzielą się z tymi, którzy mają się po prostu gorzej. A na co dzień wygląda rzecz tak, że mamy przygotowaną skarbonkę w ciągu roku, do której wkładamy ofiary, choćby najdrobniejsze, z naszych osobistych wyrzeczeń. Czyli choćby to było wyrzeczenie się jednego cukierka wartego 10 groszy w tygodniu, to kiedy nas jest prawie 30 w takim ognisku, mówię o ognisku przy naszym sanktuarium, to już mamy dość sporą kwotę. I tak przez cały rok jesteśmy w stanie kilka tych złotych zbierać. Z naszej diecezji, jeśli by tylko zliczyć ognisko, które jest około 60, ja z taką ilością mam kontakt, to już ta pomoc materialna rzeczywiście staje się coraz bardziej pokaźna. Służba, ten trzeci filar naszej działalności, to też bardzo wielkie konkrety, tak? Siostra Józefa tu mówiła bardzo dużo i pani Basia, jeśli chodzi o promyczek. I właściwie nie dajemy niczego nowego, tylko staramy się iść w tym samym kierunku. Czyli widzieć potrzebujących wokół nas. Zawsze uwrażliwiam dzieciaki na to, żeby widziały najpierw potrzebujących w domu, tak? Chociażby mamę, która po 8 czy 12 godzinach pracy jeszcze musi stać przy zlewie i myć naczynia, żeby widzieć, że ona potrzebuje pomocy. Czy później koleżanka, kolega, którzy może, a w naszym środowisku jest to bardzo częste, nie mają zwykłej kanapki na co dzień do szkoły, bo rodziców zwyczajnie na to nie stać. I takich przestrzeni do działania dla dzieci jest bardzo, bardzo wiele. Wracając do szkoły, starsza pani niesie zakupy, można jej pomóc. I w ten sposób raz, że świadczymy pomoc tym, którzy są wokół nas, a dwa, że uczymy się też myśleć o tych, którzy gdzieś są dalej, a tej pomocy potrzebują. I to, co też zawsze dzieciom powtarzam i sobie zresztą też samemu, łatwo nam jest mówić o niesieniu pomocy tym, którzy są tysiące kilometrów od nas i chętnie byśmy chcieli nawet się tam wybrać, wiedząc, że nigdy to może nie dojść do skutku, a dużo trudniej jest pomóc koleżance, która siedzi obok mnie.
Misje najtrudniejsze nieraz bywają w naszym domu. Służba. A twórczość?
A twórczość to między innymi właśnie chociażby ta akcja kolędników misyjnych, kiedy przygotowujemy specjalnie znaczy scenkę związaną oczywiście z Bożym Narodzeniem, zawsze z jakimś elementem misyjnym. Jest jeden przedstawiciel danego kraju, któremu pomagamy w konkretnym roku i wtedy dzieci uczą się ról. Zazwyczaj są to scenki na 6 osób. I wykorzystujemy tę scenkę później w wielu przestrzeniach. Naprawdę z każdym rokiem coraz więcej miejsc jest, gdzie ci kolędnicy misyjni wchodzą. Na przykład siostra Józefa, tak. Staramy się co roku być u siostry Józefy na wigilii organizowanej przez Caritas Parafialny dla osób samotnych, właśnie tych, którym Caritas niesie pomoc. Tak pamiętam pierwsze to spotkanie z tymi biednymi, to do dzisiaj mam to w pamięci, kiedy właściwie nie wiedziałem, czy wycofać to jedno zdanie, kiedy prosimy o ofiarę na dzieci z krajów misyjnych, no bo mówię od kogo jak od kogo, ale od tych, którzy potrzebują bardziej naszej pomocy materialnej, no to chyba nie wypada prosić. Ale zostawiliśmy, no skoro taki oryginalny był scenariusz, to już zostawiliśmy. I mówię do dzieci, nie idźcie za skarbonką, chociaż się rwały. I dzieci nie poszły, ale za chwilę pojawił się głos siedzących wokół stolików, dlaczego dzieci idą za skarbonką. I rzeczywiście no poszliśmy. Jeszcze siostra Józefa mówi, idźcie, idźcie. I nie było chyba jednej osoby, która nie wyciągnęła by choćby grosza, bo dosłownie takie były te ofiary, ale uważam, że to była największa ofiara, jaką przez te 3 lata działalności ogniska misyjnego w tej parafii udało nam się uzbierać, bo to był rzeczywiście taki prawdziwie wdowi grosz. Ta twórczość polega też na tym, że staramy się jako ognisko misyjne też w innych przestrzeniach działać. Właściwie pierwszy rok, miniony rok szkolny, wprowadziliśmy taką akcję, która jakby zrodziła się na bazie balu Wszystkich Świętych. Postanowiliśmy jako ognisko misyjne troszkę wyjść naprzeciw tej pogańskiej tradycji, która coraz bardziej się rozrasta, jaką jest świętowanie Halloween. I oczywiście nie po to, żeby z nią walczyć, tylko zwyczajnie jest przestrzeń do zagospodarowania, więc wychodzę z założenia, że jeśli my jej nie zagospodarujemy, no ktoś ją zagospodaruje i ma do tego prawo. Dlatego nie żeby walczyć, ale żeby pokazać, że my chrześcijanie też mamy głos i potrafimy dać propozycje bardzo konkretne i nie tylko modlitewne, ale nawet i zabawowo modlitewne. Zaproponowałem w szkole podstawowej numer 5, w której pracuję, dyrekcji i nauczycielom taką formę świętowania uroczystości Wszystkich Świętych, która przyjęła się niesamowicie. Z każdym rokiem trzeba poprzeczkę podnosić i uatrakcyjniać to wydarzenie, więc na drugi rok jeszcze postanowiliśmy troszkę to rozbudować i oprócz balu wprowadziliśmy taką akcję Halloween, Świętość Zwycięża, polegającą mniej więcej na tym, co akcja kolędników misyjnych. Również scenka na 4 czy 6 osób opowiadająca o konkretnych postaciach i z dziećmi chodziliśmy od klasy do klasy, takie 7 czy 15-minutowe przedstawienie, by troszkę uświadomić, że jednak powołaniem nas, ludzi ochrzczonych, chrześcijan, jest inna rzeczywistość niż ta związana z Halloween, tylko po prostu życie wieczne i to jeszcze bardzo radosne. Tutaj też twórczość, bo dzieci rzeczywiście musiały się jej nauczyć i dzieliły się niezwykle zdolnościami aktorskimi. Ta twórczość przejawia się chociażby w braniu udziału w przeróżnych też konkursach plastycznych związanych z tematyką misyjną, czyli przestrzeni jest naprawdę bardzo wiele.
Przypomnę numery telefonów 91 431 08 86 431 08 86 i drugi 431 08 87 431 08 87 kierunkowy do Szczecina 91. Jesteśmy dzisiaj na terenie sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mieć serce dla Boga to temat tych naszych rozmów. W diecezji szczecińsko-kamieńskiej rozpoczął się rok serca Jezusowego. Może też nasi słuchacze podzielą się, jak w ich wspólnotach, w ich rodzinach to serce dla Boga, którego no, się uczymy, które gdzieś tego takiego Bożego rytmu nabiera poprzez kształtowanie naszego życia, naszej wiary. To nie jest tak, że to już jest takie wszystko wypracowane. My także tego rytmu musimy się uczyć i nieustannie dostrajać to nasze serce do bicia serca Bożego, bo przez grzechy, przez niewierności gdzieś ta arytmia nam się robi, tak? Ale no, mamy tę łaskę miłosierdzia, że możemy to serce zestrajać swoje z sercem Bożym. Jak Państwo macie serce dla Boga? We wspólnotach, w parafiach, w grupach, w rodzinach swoje serce dla Boga ofiarowane. 431-08-86, 431-08-87, 91 kierunkowy, a w naszym studiu ksiądz Jarosław Staszewski, proboszcz i kustosz Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, ksiądz Krzysztof Wąchała, diecezjalny moderator papieskich dzieł misyjnych, pani Barbara Chojnacka, kierownik świetlicy środowiskowej Promyczek, pan Mateusz Klimek, duszpasterstwo akademickie w sercu i fundacja Stowarzyszenie Razem, także w ramach duszpasterstwa, i siostra Józefa Sikora, zakon misjonarek Chrystusa Króla, Caritas, młodzi wolontariusze, pomoc ubogim, tak najogólniej można powiedzieć. Posłuchajmy chwili muzyki i zapraszamy do rozmów. Radio Maryja, proszę bardzo.
Halo.
Prosimy.
Odmuszyłka się radzi. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę księdza, mam taki mały kłopot.
A kto mówi?
Chciał, żebyście mi pomogli. po prostu potrzebuję kupić obraz, żeby był święty nasz Jan Paweł II i żeby z boku stała ku niego Matka Boska, trzymała ręce na nim. I dzwoniłem już do Wrocławia i dzwoniłem do Częstochowy. Są, ale małe obrazy. Są 80 wzrostu, a mi trzeba na 1,10 m, ponieważ jest u nas w kościele po prawym boku obraz taki, że 1,10 m ma wysokości. I ja chciałem ufundować do naszego kościoła taki obraz. I nie mogę takiego obrazu gdzieś dostać dużego, żeby kupić. Dzwoni Stanisław Kołonysy.
Panie Stanisławie, dziękuję bardzo. No, pan Stanisław, jak słyszymy, chciałby tutaj
świątynię... Ale zależy, skąd pan dzwoni.
Z Nysy.
Ale najlepiej z księdzem proboszczem z miejscowej parafii porozmawiać na ten temat.
Byłoby najlepiej, bo wtedy ksiądz proboszcz też
wie, gdzie w pobliżu
zna różne możliwości. No, jeżeli pan chciałby ufundować taki obraz do kościoła, to tak czy siak trzeba to zrobić z księdzem proboszczem w porozumieniu, bo zawsze jeżeli chcemy jakiś dar dla wspólnoty, to trzeba to z duszpasterzem też uzgodnić, bo może być taka sytuacja też, że no my mamy pewną wizję, prawda, że chcemy ufundować to czy tamto, ale no możemy, że tak powiem, przestrzelić też, prawda, z tą swoją wizją.
Bo jeżeli 10 osób nagle chciałoby taki sam obraz ufundować do kościoła, to ksiądz proboszcz będzie postawiony w niezwykle trudnej sytuacji.
Żeby tutaj też właśnie porozmawiać i ja myślę, że miejscowy duszpasterz znajdzie rozwiązanie. Ochotnego dawcę miłuje pan. I oby jak najwięcej było osób, które chcą się czuć współodpowiedzialne za Kościół, za wspólnotę i myślę, że to jest bardzo cenne i dobre to, co pan chce, tylko właśnie w porozumieniu z duszpasterzem, który myślę, że podpowie i razem tutaj znajdziecie rozwiązanie z tej sytuacji. Niekoniecznie tutaj w Szczecinie to rozwiązanie będziemy podawać. Dziękuję bardzo za telefon i za troskę też o miejscowy, o swój kościół. Proszę bardzo, halo.
Kościela drugiego święty nas Jan Paweł II ojciec.
Halo.
Halo.
Proszę bardzo.
Halo.
Nie wiem, czy się słyszymy.
Słyszę, proszę księdza.
A czy to jest pan Stanisław jeszcze z Nysy?
Tak,
czy...
tak, Stanisław.
Dalej pan Stanisław, tak?
Tak,
panie Stasiu, mam nadzieję, że pan słyszał nas, co przed chwilą mówiliśmy, żeby porozumieć się z miejscowym duszpasterzem, dobrze? Z księdzem proboszczem i myślę, że to rozwiązanie znajdziecie. Przypomnę numery telefonów 91-431-08-86, 91-431-08-86 i drugi numer 91-431-08-87. Jesteśmy w centrum Szczecina, można powiedzieć w sercu Szczecina. W diecezji szczecińsko-kamieńskiej jest rok serca Jezusowego. My śpiewamy litanie do serca Pana Jezusa. Przypominamy, kochani, że to jest też taki bardzo, bardzo polskie nabożeństwo. Bo to 250 lat temu na wniosek biskupów polskich ono zostało zatwierdzone, a mniej więcej 100 lat później dopiero rozprzestrzeniło się na cały Kościół. A więc to my jesteśmy ojczyzną nabożeństwa do serca Jezusowego. To jest też wielkie zobowiązanie, ale też taka wielka satysfakcja chyba, prawda, że nasi przodkowie i księża biskupi i rządzący wówczas, no i lud.
Ale w każdym z naszych domów ten obraz serca Bożego.
Niepokalane serce Maryi i serce Jezusa.
Bożego,
prawda? Nad łóżkiem zwykle
tak,
małżonkowie
tak.
Mieli te dwa
wielkie
obrazy.
Dwa obrazy w każdym naszym domu.
Nie wstydźmy się świętych obrazów w naszych domach. Nieraz ludzie różnego rodzaju sztukę nowoczesną tak zwaną wkładają, bo im nie pasuje do tego. Nie wstydźmy się naprawdę obrazu świętego serca Jezusa na przykład, czy Matki Najświętszej w domach. Pamiętajmy, kto się do mnie przyzna przed ludźmi, do tego przyznam się i ja przed Ojcem moim, który jest w niebie. To się nie zmieniło, choć czasy się zmieniają, ale to się nie zmienia. I nasze świadectwo jest potrzebne, to co mówiliśmy w Kościele, chrześcijanin bez świadectwa to żaden chrześcijanin. Nie jest misyjny, nie jest pociągający, jest, można powiedzieć, bezużyteczny tak naprawdę dla drugiego człowieka. Mamy telefon, panie Waldku, pan Waldemar Leszczyński oczywiście od wielu, wielu lat realizuje nasze transmisje, zwłaszcza te poniedziałkowe. Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
A Henryka mówi z Podkarpacia, diecezja Przemyska. Witam serdecznie goście i ojca prowadzącego. Witam wszystkich. Wysłuchałam to z tak ogromną przyjemnością, że po prostu musiałam zadzwonić, przynajmniej powiedzieć, co czuję, że to taki uniwersytet serca Jezusowego. Wysłuchałam, jest to piękne i że są tacy ludzie i młodzi, i siostra tak cudownie, i kapłani, i ojciec tak, to wszystko tak cudownie, że są takie parafie, bo na przykład ja muszę właśnie powiedzieć o swojej, że jak bardzo chętnie chciałabym popracować i pomóc i działać, to chyba nie mam gdzie, bo po prostu chyba nikt nie jest za bardzo zainteresowany czymkolwiek. Tak jakoś chyba się tu u nas ludziom może dobrze powodzi i że nie bardzo potrzebują jakiegoś wsparcia. Ja też bym jednocześnie się rozwinęła, bo jestem osobą rzeczywiście samotną i chętnie bym pomogła. Nawet mam taką trochę możliwość, nieskromnie mówiąc. I z serca bym chciała właśnie pomóc. To jakoś tak nigdzie, w żadnej wspólnocie nie ma takich. Caritas troszeczkę gdzieś tam działa, ale inne, nie ma. I tak z takim, bo właściwie aż płakać mi się chce z radości i z podziwu. I tak gratuluję z serca, że są takie jeszcze parafie i że tak daleko, co prawda Szczecin, a tutaj Rzeszów czy Krosno właściwie, bo koło Krosna mieszkam, to daleko, ale chętnie bym się przeniosła i właściwie przez chwilę byłam tam z państwem w studio i wyobraziłam sobie to wszystko. I ci młodzi ludzie, że takie wizje. I o tej samotności to prawda. I ojciec o obrazach, ja już kiedyś też mówiłam, mam wszystko. Serca Jezusowego i w oknie podświetlone. Dziś już się kończy ten miesiąc, ale podświetlony jest to wieczór. Całą noc się pali światło i na ścianach są i właśnie czczę to serce Pana Jezusa z największą miłością, ale właśnie i dla drugiego człowieka też chętnie bym może, ale jakoś nie za bardzo. Nie wiem, może nie umiem tego zrobić, może mnie nie chcą.
Pani Heniu, proponuję, tak? Żebyśmy tutaj może spróbowali jakieś podpowiedzi. Gdyby pani tutaj, czy siostra może, która działa razem z Caritasem, która prowadzi tę pomoc dla ubogich, jak pomóc, bo już jest bardzo wiele. Już gdzieś pani serce, tak. Prawda?
Trzeba,
jest...
pani Henryko, po prostu zacząć znaleźć chociaż jedną duszę dobrą, jedną koleżankę i tak zaczynać od dwóch, trzech osób. Odważnie zgłosić się do księdza proboszcza i po prostu ożywiać. Trzeba te Caritasy ożywiać. Ja wiem, bo i do mnie tu nawet przysyłają do Szczecina czasem, bo siostro, bo u nas nikt nie robi. U nas nie ma Caritasu chyba. Więc my korzystamy z tego, ale szkoda. Po prostu wiem też, że w mojej miejscowości i szukają ludzie, nawet do tego programu Skrzydła. My szukamy sponsorów, żeby dzieci zdolniejsze z biednych rodzin jakoś ich wesprzeć i dodać skrzydeł, czyli ta finansowa, taka edukacyjna pomoc, program Skrzydła. To zgłaszają się ludzie z końca Polski, bo siostro, bo u nas nie ma komu. Chyba nikt, nie wiem. Dlatego trzeba zaczynać od małej grupki.
Naprawdę odważnie. Nie ma potrzebujących.
Tak. Są, oni są wszędzie. Tak, odważnie po prostu.
Są potrzebujące, ale jak się okazuje, także są osoby, które chcą pomagać.
I chcą pomagać. I tych jest naprawdę dużo.
I tu trzeba się spotkać, prawda? Te osoby muszą się spotkać. I to, co siostra powiedziała, znaleźć jedną koleżankę i już Już jest już was dwie.
Już na cztery ręce działać.
Tak jest.
Tak. Także to byśmy podpowiadali w pierwszej kolejności pani Heniu. Jedną koleżankę pani znajduje i już patrzy z księdzem proboszczem.
Tak,
jesteśmy, księże proboszczu, gotowe,
ogłosić,
ofiarne. Ja myślę, że
szukacie, czekacie na nowych wolontariuszy i już was wesprą na pewno.
Tak, tacy ludzie są też skarbem. Jak pani serce jest tutaj, podpowiada, że coś można zrobić, to trzeba. To trzeba.
Powiedział, róbcie raban, i myślę, że warto tutaj pamiętać, że Kościół to nie tylko księża.
Tak.
Bo czasami można napotkać gdzieś ścianę, jakąś przeszkodę, ale pamiętajmy, że kapłani są pasterzami, natomiast największy hałas robią zawsze owce. I warto, żeby te owce spotykały się razem i ten hałas robiły, i żeby nie zniechęcać się czasami, jeśli napotykamy trudności, bo te trudności po prostu trzeba przeskakiwać i iść dalej do przodu.
O, ja tak lubię chodzić też po górach i wtedy jak widzę te wypasające się owiecki, to... Proszę bardzo, halo.
Halo.
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ksiądz Zbyszek Ragucki, Chrystusowiec.
Witamy się.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiam najpierw moich współbraci i jeszcze mojego księdza proboszcza.
Podpowiem
jeszcze
ksiądz,
ostatnie chwile.
Ksiądz Zbyszek Ragucki był tu duszpasterzem akademickim 9 lat. Wychował pokolenia studentów i tych dwoje, którzy tutaj właśnie siedzą, dzielą się swoimi doświadczeniami. To są takie duchowe owoce jego pracy w parafii, w sanktuarium.
Tak, i chcę bardzo serdecznie pozdrawiam. Muszę powiedzieć, że pozdrawiam ich już tutaj z Murkowa, z kolebki naszego zgromadzenia, gdzie jest teraz...
Już niedługo dołączymy.
A już od środy zaczyna się spotkanie Młodzieży Chrystusa, Góra Tabor, na które też zapraszamy wszystkich młodych słuchaczy Radia Maryja. Ale dzwonię, żeby się też, żeby podziękować za te wszystkie słowa dobre, o wolontariacie, o tym dzieleniu, o dawaniu serca, bo to ja patrząc przez te lata na studentów, że właśnie najbardziej wzrastali wtedy, kiedy dawali swoje serce, kiedy poświęcali tak zupełnie bezinteresownie swój czas, i to był wtedy, dokonywał się ten największy wzrost. I tak jak Basia tam też próbowała powiedzieć, że to jest naprawdę ogromna szansa, kiedy ktoś daje nam okazję do tego, żeby coś dobrego zrobić. I taka była intuicja gdzieś na początku, kiedy obejmowałem to duszpasterstwo, ktoś mi podpowiedział, że żadna wspólnota chrześcijańska nie może istnieć i funkcjonować bez tego, kiedy daje siebie, kiedy poświęca, po prostu ofiarowuje siebie innym. I tak myślę, stąd tej intuicji zrodził się taki mocny nacisk na wolontariat i na promyczek, na wszystkie inne inicjatywy, których dawaliśmy coś w siebie. Więc tak bardzo wam dziękuję za to świadectwo i za te wszystkie słowa. No i jeszcze raz mam okazję, żeby podziękować za te wszystkie lata, kiedy wy mi dawaliście serce, bo to rzeczywiście także kapłani wzrastają wtedy, kiedy młodzi ludzie dają mi swoje serce, kiedy oni sami potrafią dawać serce innym.
Dziękujemy bardzo, księże Zbyszku. To może młodzi jeszcze coś tutaj powiedzą. Pani Basiu, pani Mateuszu.
Wychowankowie. To rzeczywiście tak jest. Po pierwsze, bardzo dziękujemy księdzu Zbyszkowi, bo rzeczywiście to on gdzieś tam nas ukorzenił mocno. My tu się znaleźliśmy, on te korzenie mocno w tą ziemię wkopywał do środka. Więc to dla nas bardzo, bardzo ważne. Ale rzeczywiście to jest tak, jak ksiądz Zbyszek powiedział odnośnie tej wspólnoty, że ta wspólne działanie, wspólna praca też buduje. Dlatego to jest, można powiedzieć, jeden z filarów tego duszpasterstwa akademickiego. Właśnie to, że razem działamy. Mamy i to stowarzyszenie Razem, mamy i właśnie wolontariat w Świetlicy Promyczek, w Klubie Baza. Mamy też wiele różnych innych inicjatyw, też organizujemy wspólnie różne wydarzenia kulturalne. Można więc powiedzieć, że każdy gdzieś może znaleźć coś dla siebie w tym duszpasterstwie, jakiś obszar działania. Dlatego, że działanie rzeczywiście ubogaca bardzo mocno, bo po pierwsze daje doświadczenia, które młodemu człowiekowi jest potrzebne też później w przyszłości. Czasem i wpisy do CV, ale też ubogaca pod względem takich umiejętności, po pierwsze pracy z innymi, po drugie zaradności, samodzielności. I to jest ogromny skarb tego duszpasterstwa. I również we wspólnocie łatwiej doświadczyć też miłości Pana Boga. Mówimy o sercu i rzeczywiście to serce w tym duszpasterstwie akademickim Pana Jezusa, to serce obejmuje nas wszystkich studentów, którzy razem działają. I nawzajem dajemy sobie świadectwo o tym, jak Pan Bóg nas kocha, i nawzajem się tą miłością też dzielimy.
Basia?
Ja może dodam, że taką siłę
naszego duszpasterstwa można było dostrzec wczoraj, kiedy naszego duszpasterza żegnaliśmy, gdzie wiele grup, pełen kościół ludzi wyrażało swoją wdzięczność i między innymi przyszły dzieci ze Świetlicy, młodzież z klubu Baza i one ze łzami w oczach żegnały swojego pana księdza, jak na niego mówiły. Właśnie dlatego, że tak właśnie także przede wszystkim ksiądz Zbyszek, kształtując nas, zawsze i w nas, i w tych dzieciakach widział Pana Boga. I myślę, że tutaj rola duszpasterza tutaj jest bardzo, bardzo ważna.
Mówicie o pasterzu, o duszpasterzu, o księdzu, który stanął na drodze waszego życia, który was ukorzenił. Mateusz powiedział o tym, że to owce robią największy hałas, nie pasterze, ale pasterze są przy owcach, nie uciekają.
Są niezbędni, tak. Są niezbędni.
I nadają kierunek, ale hałas robią owce. I myślę, że kult serca Jezusowego to jest też bardzo związany z kapłaństwem, z modlitwą za kapłanów, księży kustoszu. Jak byśmy tutaj to też połączyli, żeby gdzieś ta modlitwa za kapłanów, za pasterzy, ona nam nie zniknęła również w tym roku serca Jezusowego.
No to polecenie Pana Jezusa. Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa ma według objawień Małgorzaty Marii Alacoque miejsce w piątek po oktawie Bożego Ciała. Nie ma Eucharystii bez kapłaństwa. Kapłaństwo jest oczywiście w służbie Eucharystii, ale pamiętamy słowa świętego Jana Wianeja: nie będzie kapłanów, nie będzie Pana obecnego między nami. Więc ta więź jest nierozerwalna. I dodajmy do tego jeszcze jeden akcent, święty Jan Paweł II i święto Najświętszego Serca dniem modlitw o świętość kapłanów. To właśnie pomysł i inicjatywa Jana Pawła II, żeby właśnie w tym dniu modlić się szczególnie o świętość kapłanów. My jak nikt potrzebujemy takiej modlitwy, bo... No znowu święty Jan Wianney. Kapłaństwo jest miłowaniem serca Jezusowego. Nasze serca muszą być wciąż zdolne do kochania Pana Jezusa. No tysiące tutaj myśli mi się tłoczy. Nie chcę też zabierać mikrofonu zbyt długo. Ale znowu przypomnijmy sobie tą fundamentalną rozmowę dla kapłaństwa, dla Kościoła. Rozmowę nad Jeziorem Galilejskim między Panem Jezusem i świętym Piotrem. Potężne zadanie, budowanie wspólnoty Kościoła, które ma przetrwać wszystko, które ma doprowadzić do zbawienia wszystkich w intencji Pana Jezusa. I czego Pan Jezus żąda od tego biedaka? No przecież ani zdolności menedżerskich, ani znajomości języków, ani pozyskiwania środków, ani sposobów zarządzania potencjałem ludzkim, jak to się dzisiaj mówi, nie, masz mnie kochać. Masz mnie kochać, jeśli ta więź będzie przez ciebie budowana, jeśli wszystko w swoim życiu będziesz opierał o tą więź, to także wszystko inne, co będziesz robił, a będziesz robił mnóstwo różnych rzeczy w życiu, tak jak każdy kapłan, będzie miało ręce i nogi, przetrwa, nie wchłonie cię, nie pochłonie cię budowanie kościoła, praca charytatywna, praca z młodzieżą, nie utopisz się w żadnym z dzieł, które będą ci powierzone, ale wciąż będziesz miał ten kierunek w sercu, nie będziesz ludzi prowadził do siebie, ale będziesz ich zawsze doprowadzał do Jezusowego serca, bo sam wiesz, skąd to masz, sam wiesz, że jesteś przez kogo jesteś postawiony na drodze drugiego człowieka i w jakim konkretnym celu. Serce Jezusa, w którym się te wszystkie niteczki małe, te wszystkie nasze intuicje, działania zbiegają i z którego biorą początek.
Mamy telefon. Proszę bardzo, halo.
Niech będzie chwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Niech żyje Jezus, księdze Jarosławie.
Pani Irenko, pozdrawiamy serdecznie. Niech żyje Jezus zawsze w sercu mym.
Tak, no, słuchamy, mówimy o sercu Jezusa. Więc
Irena Kaczmarek, zelatorka Straży Honorowej w Stargardzie Szczecińskim.
Więc musimy pewnie wspomnieć o arcybractwie Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Koniecznie.
Tak, to jest olbrzymia organizacja na całym świecie. w naszym kraju ponad 400 ośrodków Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. W samym Stargardzie mamy 4. W Stargardzie jeden, właśnie w Szczecinie jeden, w Sercu Pana Jezusa. Ksiądz proboszcz próbuje właśnie teraz uaktywnić jakby tę grupę. Naszym takim celem jest, hasłem naszym jest cześć, miłość i wynagrodzenie Sercu Jezusa za grzechy nasze i grzechy całego świata. I w tym celu każdy z członków, który wstępuje do arcybractwa, wybiera sobie jedną godzinę w ciągu dnia. To jest zawsze ta sama godzina. I tę godzinę ofiaruje Sercu Pana Jezusa poprzez taki akt ofiarowania, nie zmieniając w tej godzinie nic, co nam w tym czasie wypada czynić. To, co w ramach naszego obowiązku stanu wykonujemy, to mogą być różne prozaiczne prace, ale również i modlitwa. Ale wtedy to wszystko, nawet jakieś sprzątanie, opiekowanie dzieckiem, gotowanie, to robimy przy Sercu Jezusa. I to jakby robimy w innym wymiarze, to jest uświęcone. I za tę godzinę, za takie nic, jak ja to mówię, bo i tak to robimy, otrzymujemy odpust cząstkowy. Spotykamy się raz w miesiącu na godzinie świętej, w pierwszy czwartek miesiąca. To jest ta godzina, której żądał Pan Jezus od świętej Małgorzaty Marii Alacoque. I tę godzinę przed Najświętszym Sakramentem przeważnie wspólnotowo odprawiamy w kościele. Tę godzinę odprawiamy w różnych intencjach. Modlimy się za kapłanów, modlimy się o święte liczne powołania kapłańskie i zakonne.
zbawca i mistrz swym oprawcom oddał się do rąk. O, jak...
I jesteśmy z powrotem w Szczecinie. No, Szczecin leży na obrzeżach. Zawiało, ale już tutaj transmisja powróciła. Pani Irenko, dziękujemy serdecznie za ten głos. 130 serc oddanych Jezusowi, to w straży, to każde serce jest ważne, na wagę złota bym powiedział, na wagę miłości. To może ksiądz Jarosław, który tam w Stargardzie pracował.
Tak, to rzeczywiście duża wspólnota. Myślę, że tam mnie też nauczono na nowo patrzeć na Boże Serce. W Szczecinie w sanktuarium też jest wspólnota Arcybractwa Straży Honorowej, trochę mniejsza niż w Stargardzie. I to wezwanie pani Reny ze Stargardu jest aktualne także dla Szczecina. Warto do niej wstępować. To nie angażuje zbyt mocno. Czasami właśnie boimy się rozmaitych wspólnot kościelnych, bo boimy się, że zjedzą jakąś resztkę naszego czasu, którym dysponujemy. A tak jak chrześcijaństwo jest religią intencji, tak właśnie w tej wspólnocie niezwykle ważna jest intencja, bo rzeczy, które robimy i tak na co dzień, tak jak cierpienie, ono może bezowocnie gdzieś tam toczyć się, czy toczyć nas, czy niszczyć nas, a możemy także je ofiarować. Tak samo tutaj każdą codzienną czynność w tej godzinie obecności przy sercu Bożym możemy ofiarować jako naszą taką właśnie modlitwę bez słów. A te pierwsze czwartki i pierwsze piątki mają szczególne znaczenie. W Szczecinie, w sanktuarium, w samo południe o 12, w każdy pierwszy czwartek, codziennie jest msza święta o 12, ale w pierwszy czwartek miesiąca po tej mszy świętej jest godzina święta, a od tego miesiąca, od lipca wprowadzamy także, jakby trzymając się literalnie objawień świętej Małgorzaty Marii Alacoque, tą nocną godzinę czuwania przy sercu Bożym w czwartek przed pierwszym piątkiem od 23 co miesiąc będzie właśnie taka godzina obecności, naszej obecności przy sercu Bożym przed Najświętszym Sakramentem, w intencji o świętość kapłanów, w intencji wynagradzającej za nasze grzechy, za grzechy całego świata, w intencji naszych rodzin, w tych wszystkich intencjach, których przecież w każdym sercu tak wiele, w naszych sercach, a też często ważniejsze dla nas są intencje, które nasi bliscy noszą w sercach, a z którymi tak czasami trudno na co dzień nosić je. To też taka okazja, aby te intencje powierzyć wspólnocie, która będzie się w te dni modliła. Zapraszam serdecznie w każdy czwartek przed pierwszym piątkiem, 23, w Sanktuarium Serca Bożego adoracja, a o północy msza święta. I również obecność na tych nabożeństwach i w pierwszy czwartek, i w pierwszy piątek to okazja do zyskania odpustu zupełnego, do przyjęcia Komunii Świętej, wynagradzającej, do modlitwy w tych wszystkich ważnych intencjach, które nosimy w sercu.
Proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojcze Dariuszu, niech ojciec się nie zaczerwini, ale ojciec się tak na ekranie promieniował sercem Bożym, że ja to odnowiłem, ja to odczytałem i chcę dać świadectwo, że to było coś wspaniałego.
A pan to w Rzymie, panie Krzysztofie, widział, czy gdzie indziej?
Ja ciągle jestem między Rzymem, a między Krakowem i to taki ciągły pielgrzym. Ojcze Darku, jest taka sprawa i ojcowie, ja już do końca życia, dopóki będę mógł, będę chciał świadczyć o tym, co się stało, kiedy kardynał Andrzej Maria Deskur przyjechał do swojej mamy po raz ostatni do Krakowa i w dniu święta Najświętszego Serca Pana Jezusa celebrował mszę świętą u sióstr sercanek na ulicy Gancarskiej. I w pewnym momencie kardynał przerywa celebracji Najświętszej Liturgii, zaczyna płakać i mówi: przepraszam za moje wzruszenie, wybaczcie mi, ale dzisiaj zrozumiałem, że Bóg, którego my wyznajemy, to jest Bóg, który ma serce. A po czym dodał: szukajcie w innych religiach, nie znajdziecie. i to bym chciał bardzo o tym zaświadczyć, a skoro już jestem przy Szczecinie, to chcę powiedzieć, bo to mi tak leży na sercu od lat, kiedy byłem akredytowany z moim niewidomym dziennikarzem w Konstantynopolu z Benedyktem XVI, no i nie mogliśmy zająć miejsca w samolocie papieskim, tylko wracaliśmy in Stambuł do Berlina i potem był przerzut do Szczecina i trzeba się jeszcze było przerzucić potem Szczecin-Kraków. No ale nie chcieliśmy przerwać Komunii Świętej na tej trasie i kiedy żeśmy się znaleźli w katedrze w Szczecinie, ksiądz proboszcz dał nam Pana Jezusa, dał nam Komunię Świętą. I po czym mówi do siostry, niech siostra da jakąś zupę tym pielgrzymom. I ta siostra wystawiła taki stolik, było minus 6 stopni mrozu, a i to była taka zupa, przepraszam, nie, to będzie takie troszkę sarkastyczne, może była taka zupa bardzo już taka kwaśna sprzed paru dni. No a Władek mówi do mnie, no czy ta zakonnica zwariowała, to ja będę w mróz jadł na zewnątrz, ale myśmy z pokorą tą zupę zjedli, po czym żeśmy do siostry powiedzieli, bardzo siostrze dziękujemy za to, że nasza siostra posiliła, po czym siostra Jonasza powiedziała, dzisiaj rano modliłam się do Pana Jezusa Miłosiernego, żeby mnie posłał biednych tutaj do tej zupy. Ja powiedziałem, i została siostra właśnie wysłuchana, ale najważniejsze jest to, że dzisiaj to cudowne spotkanie w Szczecinie, w sercu Bożym, jest Wigilię najdroższej krwi Pana Jezusa. Chcę tylko przypomnieć, że do 62 roku, 1 lipiec był dniem, kiedy się świętowało najdroższą krew Pana Jezusa, która została później dołączona na soborze do ciała i było święto ciała i krwi Pana Jezusa w domu świętego Jana 23 przez cały lipiec odmawiano litanie do najświętszej krwi Pana Jezusa i zachęcam, żebyśmy tą Wigilię wykorzystali i dotknęli tego, co tam Ojcze Dariuszu jest u Was na Merulanie, gdzie jest wyraźnie powiedziane, że dzięki krwi najdroższej odkupiciela staliśmy się Jego Królestwem. Także cudowne, wspaniała, nośna ta dzisiejsza audycja. Wspaniałe, jestem głęboko wzruszony i mówię, przechodzimy nic więcej jak do 1 lipca, od którego zaczynamy przez cały lipiec czcić najdroższą krew Odkupiciela, która stała się źródłem naszego odkupienia. Niech Bóg błogosławi wszystkim, Ojcu Darkowi, za to wszystko, co się dzisiaj wydarzyło i niech Matka Najświętsza, którą żeśmy obchodzili jako nieustającą pomoc, dziewica niepokalana wspomożycielka, niech nam w tym miesiącu, takim ważnym też, towarzyszy, bo przecież z krzyża Pana Jezusa spływała krew po jej plecach i ona jedyna wsiąkła w tą ziemię, po której my chodzimy. My chodzimy po Ziemi Świętej, gdziekolwiek się znajdujemy.
Panie Krzysztofie, tak? Bardzo dziękuję, bo cieszę się, że Pan tutaj w Szczecinie po pierwsze znalazł Komunię Świętą, po drugie kwaśnicę przy katedrze.
To niezwykły rarytas, to jest cały specjał. Ale Panie Krzysztofie, ja chciałem podziękować za tą sugestię. W Sanktuarium Serca Bożego będziemy modlili się litanią do krwi
najdroższej krwi Pana Jezusa
przez cały lipiec.
I to jest też zachęta do parafii, do ludzi też przy kapliczkach przydrożnych, prawda? To też można tę litanię do najdroższej krwi Jezusa odmawiać w różnych chwilach, w różnych sytuacjach, nawet w drodze, kiedy gdzieś sobie idziemy zatrzymać się przy krzyżu, przy kapliczce. Tych zwyczajów nie zaniedbujmy, choćby ktoś uznawał je za jakieś zaściankowe. To nie są żadne zaściankowe zwyczaje, to są bardzo normalne. Przypomnijmy, Jan Paweł II, on sobie siadał w kaplicy swojej i sobie śpiewał. Prawda? Różne pieśni, które znał z dzieciństwa, albo gdzieś w ogrodzie watykańskim tam, prawda? Czy gdziekolwiek bywał, to zawsze kłaniał się krzyżowi i przy kapliczce lubił sobie usiąść i tak zwyczajnie pośpiewać. Kiedyś o Jezu chodził po świecie, prawda? Czy chwalcie łąki, no różne pieśni. Pobłogosław Jezu drogi, tak? Tym, co serce Twe kochają. Piękna też pieśń. Niektórzy mówią, że kierowców, ale to przy okazji pozdrawiamy kierowców. Proszę bardzo, halo. Ktoś tutaj nam się rozłączył. Przypomnę numery telefonów. Dzisiaj jesteśmy w Szczecinie. Mamy jeszcze 5-10 minut. 91 431 0886 91 431 0886 i drugi numer 91 431 0887. Proszę bardzo, halo.
Czy ja się dodzwoniłam?
Tak.
Do audycji?
Tak, jest pani na antenie.
Fajnie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I można już coś powiedzieć?
Tak, oczywiście. A jak pani ma na imię?
Helena.
Pani Helenko, prosimy.
Mam taką sprawę osobistą. Nie wiem, czy to akurat pasuje. Jestem niechodzącą osobą. Od 17 lat leżę w łóżku prawie, że... I chciałabym na antenie podać numer telefonu. Może bym znalazła przyjaciół, którzy do mnie chociażby zadzwonili, żeby chociaż kilka słów powiedzieć.
Ja bym pani Helenko, tak z takiego doświadczenia może troszeczkę uczulał na podawanie na antenie numerów telefonów, bo to różnie może być. Czy pani jest ze Szczecina przede wszystkim? Pytanie.
Nie, ja jestem z Wrocławia.
Z Zawrocławia. Propozycja moja jest zawsze taka, żeby zwrócić się do swojej parafii, do księdza proboszcza, do duszpasterzy, którzy są u pani w parafii. Bo być może właśnie siostra Józefa tutaj powie, jak to może się odbywać. Tak, pani Helenko, dziękuję ślicznie. Pozdrawiamy panią serdecznie. Tak w trosce też o pewne bezpieczeństwo pani. Nie chcemy tak, żeby tak numer podawać jako formę takiego kontaktu.
Tak, tym bardziej, że jest pani samotna. I nie wiem, czy leżąca, nie zrozumiałam,
tak,
czy niepełnosprawna.
Pani jest bardziej leżąca.
Tak. Na pewno proszę się zgłosić do księdza proboszcza, czy do swojego karytasu i znajdą się ludzie, czy do róż różańcowych przy kościele, naprawdę dobre osoby, które odwiedzą panią i pomogą i na pewno tak, wesprą.
Bo słyszała też pani Heleno, że są osoby potrzebujące takie jak pani, ale też są osoby, które są gotowe pomagać. I takie się znajdą.
Bardzo ważne, żeby w sąsiedztwie, przepraszam ojcze,
rozejrzeć się.
To ogłaszam, szczególnie w Wielkim Poście i w Adwencie. Czasem ludzie mają do nas pretensje, a komu pomagacie, a po co tym? To więc proszę, ogłaszam, żeby sami przynieśli adresy, zgłosili. Znamy się najlepiej w sąsiedztwie, w swoich blokach, na klatkach schodowych. Niech nasi parafianie, sąsiedzi zgłoszą, kto naprawdę jest bardzo potrzebujący, kto jest samotny. My od razu do takich osób idziemy. Myśmy tak mieli tutaj. Właśnie pani myślałam, żeby odwiedzić taką samotną. Ona mówi, nie siostro, ja tu mam jeszcze koleżankę, też niewidoma, też ją prowadzę do kościoła. Idźcie tam i tam. Idźcie, bo tam jest człowiek, który się opiekuje bardzo ciężką chorą żoną i sam jest też niepełnosprawny. Tak? I to jest piękne, żeby sąsiedzi, żeby jakoś ożywić, otworzyć nasze oczy i serca naprawdę wokół siebie i wtedy łatwiej jest dotrzeć do tych ludzi, prawdziwie takich samotnych i potrzebujących.
Ja też pamiętam, jako klerycy w seminarium chodziliśmy do osób ubogich, do osób chorych. No i tam, żeby pobyć, czy w czymś pomóc też przy jakichś pracach, ale też żeby pobyć, posiedzieć chwilę.
Jak czy coś tutaj, pomóc załatwić, tak, wykupić lekarstwa, także, czy nie? Jakieś tak zakupy zrobić,
ale
czy
to,
przywieźć do kościoła.
To te historie opowiadane przez zwłaszcza osoby starsze, no były szalenie ubogacające, a też mieliśmy, powiem tak, zapewnioną modlitwę tych ludzi i ofiarowane cierpienie. Tak. To jest niezwykle istotny dar, który ci ludzie mogą nam ofiarować, więc nie jest tak, że osoba leżąca to jest tylko osoba potrzebująca pomocy. I kiedy ja do niej przychodzę, to ja tylko świadczę jej pomoc. Nie, ja mogę bardzo wiele uzyskać. Również choćby w tym ofiarowanym cierpieniu, nie? Które...
Bo my im zdrowia nie przywrócimy, tak. My im tego cierpienia często nie ulżymy, nie pomniejszymy tego bólu fizycznego, ale po prostu przez samą obecność.
Jeszcze może jeden telefon, proszę, halo?
Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy. Chciałam powiedzieć, że
Tak się wzruszyłam tym, co mówiła siostra Józefa, którą serdecznie pozdrawiam. Oczywiście cała audycja. Dziękuję wszystkim z ojcem prowadzącym i cały Szczecin pozdrawiam. I cieszę się, że tyle ciepła płynie od państwa, znaczy od w ogóle od tej parafii. Ja, moja ma, właśnie jak siostra mówiła, siostro, to myślałam o mojej mamie, która już nie żyje, która też tam w tym na Grodzieńszczyźnie bywała. Być może siostra ma takie dobre serce, ale też tam pobyt na tej Grodzieńszczyźnie, sądzę, też dodał jeszcze siostrze tej charyzmy. To jest, siostra tyle ma w sobie ciepła, że gdyby można było w każdej parafii mieć, bo tu pani chciała się przenieść do tej parafii, a ja uważam, że siostrze...
Ale to się na razie nie udaje.
Ciągnęłabym do nas, to znaczy u nas też jest bardzo dobrze, ale na przykład nie ma stołówki dla bezdomnych, bo zamieniono to na szkołę francuską. No, więcej przynosi korzyści finansowych. Natomiast siostra by tu rozruszała. To znaczy my jesteśmy czasem tacy, że właśnie mało mamy tej inicjatywy, ale siostry jest tyle tej... Ja przepraszam, że taki pean na tej siostry, ale serce Jezusa jakoś i ta prowidencja divina przez siostrę przemawia. I chciałam powiedzieć, że na przykład dziś oglądałam kronikę, przepraszam, że tak, bo to już koniec. Kronikę z 52 roku z Warszawy. Widziałam, w jakich warunkach żyli ludzie. I właśnie to, co siostra powiedziała, i to mnie jakoś zainspirowało, żeby tę refleksję wyrazić, że w biedzie, tuż po wojnie na przykład, ludzie się wspierali. Oczywiście Kościół ogromnie pomagał, ale Warszawa była cała rozwalona. I moja mama właśnie w szpitalu Dzieciątka Jezus, taki piękny obraz serca Jezusowego, jest u mnie, wisi i ze szpitala dostała. I ten szpital odgruzowywano. I mama natchnęła mnie... Powtarzam, że pochodzi z tamtych stron, gdzie siostra była 20 lat. I natchnęła mnie tym, że trzeba właśnie, życie to jest pomoc innym. Natomiast teraz, w takich czasach żyjemy, że jechałam godzinę do rodziców na grób, taką kolejką pod Warszawę do Grodziska. Nikt do nikogo się nie odezwał. I właśnie to ciepło spowodowało, że pozwoliłam sobie zadzwonić i podziękować siostrze. Ja też staram się kontynuować to, co mama mi mówiła i pomagała wielu ludziom. I myślę, że ci ludzie przedwojenni tacy byli. A teraz w dobrobycie, który jest, ważne jest tak, żeby było czysto. Dzieci zabiera się rodzicom, jak mają złe warunki. To jest wszystko dziwne. To ciepło i serce właśnie, serce Jezusowe i serce każdego z nas dla innych jest bardzo ważne. Serdeczne dzięki. Szczecin stał mi się dzisiaj bliski. I tak był bliski, ale nie byłam nigdy w Szczecinie. Natomiast czuję, jakbym tam miała rodzinę. Bardzo dziękuję jeszcze raz i życzę, żeby siostrze starczyło sił oczywiście wszystkim tam. Ale siostra po prostu mnie wzruszyła tą swoją dobrocią i inicjatywą.
Pani Mario, ja tu muszę teraz... Tak, tutaj, bo siostra nam zaraz się też zaczerwieni. I wzruszy przede wszystkim, tak. I wzruszy.
Dziękuję za te dobre słowa, tak.
Ale to jest też, ta audycja to jest też natchnienie dla nas, tak? Że Pan Bóg jest tym, który ofiarował nam wszystko. To, co ma najcenniejszego, własnego syna nie oszczędził, jak mówi Pismo. I teraz, jakie jest nasze serce dla Boga? Tak, czy...
I byśmy może pamiętali, że naprawdę do wielkich rzeczy jesteśmy stworzeni. Nie po to może, żeby tam tytuły zdobywać, czy być jakimś tam kolejnym numerem NIP-u, ale naprawdę byśmy kochali, byli kochani i wtedy zawsze mamy sens, zawsze cel, zawsze...
To co chyba święta Tereska mówiła, że pod wieczór albo wielka, że pod wieczór naszego życia będziemy sądzeni z miłości. I to jest takie coś, co powinniśmy chyba tak sobie wziąć do serca.
Matka Teresa znowu z Kalkuty, pamiętam, ja taki ponoć sen, że staje przed Panem Jezusem i wyciąga i ręce swoje i mówi, masz Panie Jezu, widzisz moje czyste ręce. A Pan Jezus miał jej powiedzieć, no czyste Teresa, ale puste. Ona była tak przerażona, jak się obudziła, że jeszcze za mało robi, prawda? Że nie wystarczy mieć czyste, ale... mogą być puste, żeby nie były puste.
I sercu Jezusa się oddajemy. Dzisiaj, gdy gościmy w sanktuarium Serca Bożego i także na przełomie miesięcy, czerwiec się już dzisiaj kończy, proszę Państwa, zaczyna się lipiec za 25 minut, ale to też nie jest miesiąc pozbawiony tego specjalnego nabożeństwa. Może ono nie jest tak rozpowszechnione, ale warto... Tak jak tutaj będzie, prawda, księże kustoszu, litania do najdroższej krwi Jezusa, żeby tę litanię odnaleźć, żeby codziennie w miarę możliwości też się powierzyć, bo Pismo mówi, krwią Jego ran jesteśmy uzdrowieni, tak? I ta krew, która jest dla nas drogocenna, bezcenna, we krwi baranka płuczemy nasze szaty. To wszystko, z czym przychodzimy do kratek konfesjonału, proszę Państwa, płuczemy we krwi baranka. I to sprawia, że te nasze szaty, nie wiem jak brudne, każdego z nas, wszyscy jesteśmy grzesznikami, one wybieleją, bo krew Jezusa to jest coś więcej niż proszek do prania, wszystkie proszki do prania razem wzięte, specjalnie nie wymieniam nazwy żadnego z nich, ale jeżeli widzicie gdzieś reklamę proszku do prania, to sobie od razu skojarzcie z sakramentem pokuty i pojednania. I niech to też będzie taka zwyczajna zachęta płynąca z tych telewizorni, żeby przystępować do tego sakramentu. I co? I tak wpadliśmy na pomysł, że zakończymy ten miesiąc i to nasze spotkanie litanią do serca Pana Jezusa. Więc teraz wszyscy też nasze serca uzdolnimy do tej miłości. Jeżeli mamy krzyż gdzieś na ścianie, czy obraz serca Jezusa, to też popatrzmy i z taką miłością, i z takim otwarciem, i z takim pragnieniem bycia misyjnym. Pragnienie bycia misyjnym. O wielu możliwościach tu dzisiaj rozmawialiśmy. Nie mówimy tylko o misjach zagranicznych, to też, ale misja może zaczynać się ode mnie, od mojej rodziny, mojego sąsiada, otoczenia. Najprostsze. Zacznijmy od małych kroków, tak jak dzieci stawiają pierwsze kroczki, raczkują jeszcze, prawda, przewracają się, na boki kolebią. Dopiero później tak chodzimy i nawet biegamy. Ale najpierw są pierwsze kroczki i raczkowanie. Więc Kyrie eleison.
Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj.
Ojcze z nieba Boże,
zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże,
zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa nieskończonego majestatu,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa świątynio Boga,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa przybytku najwyższego,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa domie Boży i bramo niebios,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa gorejące ognisko miłości,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa sprawiedliwości i miłości skarbnicą,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa dobroci i miłości pełne,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa cnót wszelkich bezdenna głębino, serce Jezusa wszelkiej chwały najgodniejsze, serce Jezusa królu i zjednoczenie serc wszystkich, serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, ze lżywością napełnione,
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
zmiłuj się nad nami.
Serce serce Jezusa aż do śmierci posłuszne. Serce Jezusa włócznią przebite. Serce Jezusa źródło wszelkiej pociechy. Serce Jezusa życie i zmartwychwstanie nasze. Serce Jezusa pokoju i pojednanie nasze. Serce Jezusa krwawa ofiaro grzeszników. Serce Jezusa zbawienie ufających Tobie. Serce Jezusa nadziejo w Tobie umierających. Serce Jezusa rozkoszy wszystkich świętych. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Jezu cichy i pokornego serca.
Uczyń serca nasze według serca Twego.
Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
I poprosimy księdza kustosza o błogosławieństwo.
Pan z Wami
i z Duchem Twoim.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen. Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
I na zakończenie jeszcze żegnając się, krótka okazja do pozdrowień. Pani Barbara Chojnacka, pani Basiu, kogo?
No chyba przede wszystkim chciałabym pozdrowić moich rodziców. Chciałabym też pozdrowić serdecznie całą rodzinę Zająców. Takie to są tacy moi aniołowie stróżowie. Pozdrawiam też wszystkich zgromadzonych już na Górze Tabor wolontariuszy z księdzem Zwyżkiem na czele i wszystkie moje kochane promyczki Bazowiczów.
Dziękuję. Pan Mateusz Klimek.
Ja również pozdrawiam moich rodziców, pozdrawiam moich braci wraz z żonami i dziećmi. Pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół Łazowiczów, bo być może słuchają mnie ci, z którymi nie widziałem się już od wielu, wielu lat, więc gorąco. I pozdrawiam Taborowiczów, z którymi od środy w Murkowie będziemy przeżywali górę przemienienia. Gorąco zapraszam przy okazji.
Już niedługo dojeżdżamy do Was.
Dziękuję. Siostra Józefa Sikora.
Pragnę pozdrowić, no niestety rodziców już nie mam, ale najbliższe rodzeństwo, bliskich, krewnych, siostry moje, moją wspólnotę tutaj w Szczecinie i matkę generalną z wszystkimi siostrami na całym świecie, ale szczególnie moich wolontariuszy kochanych i naszych podopiecznych. Wszystkie rodziny wielodzietne, osoby starsze, chore, samotne, wszystkich Was kochamy, wszystkich pozdrawiamy.
Dziękuję. Ksiądz Krzysztof Wąchała.
Pozdrawiam rodziców, rodzeństwo i najbliższych, bo są mieszkańcami Szczecina, ale jednocześnie wszystkich naszych parafian i oczywiście z naciskiem na dzieci, które są zrzeszone w ognisku misyjnym i w Scholi i w ogóle w duszpasterstwie oraz wszystkich rodziców mocno też w to duszpasterstwo zaangażowanych, a także Centrale Papieskich Dzieł Misyjnych w Warszawie.
I ostatnie słowo, ksiądz Jarosław Staszewski.
Wszystkich czcicieli Bożego Serca, wszystkich, komu bliskie jest nabożeństwo do serca Jezusowego, wszystkich, którzy chcieliby być członkami Straży Honorowej, wszystkich, którzy modlą się w Sanktuarium Serca Pana Jezusa, którzy są z tym miejscem związani. Ono promieniuje dalej niż na parafie moich rodziców kochanych i siostrę i wszystkich chrystusowców w kraju i za granicą.
I pozdrawiamy też pasterza diecezji księdza arcybiskupa Andrzeja wraz z biskupami. dziękując też za otwartość tutaj w diecezji dla Radia Maryja, dla rodziny Radia Maryja, która jako pierwsza, księże kustoszu, zapiszcie to dobrze w kronikach, pielgrzymowała w roku Serca Jezusowego do tutejszego sanktuarium. Serdecznie dziękuję wam, kochani, dziękuję także wszystkim naszym słuchaczom. Do usłyszenia. Dziękuję panu Waldkowi, panu Krystianowi, którzy transmisję realizowali. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.